halo. Dobry wieczór wszystkim serdecznie. Dobry wieczór wszystkim. Witam serdecznie w Radiu na Fali. Bardzo serdecznie witam o tej wieczorowej porze. Ja, przepraszam Marcia, to jak zwykle muszę prawie wszystkie wysokości mikrofonu. To czy jakbym mówił do ściany albo i nie. Właśnie. Witam wszystkich serdecznie w Radiu na Fali, w hiperprzestrzeni. Witam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, bo audycja jest oczywiście retransmitowana w Radiu Paranormalium. Witam wszystkich na czacie, łącznie tego, którego skrzyczałem za sianie nieprawdy i kłamliwych opowieści. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, łącznie z C69. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy są poza czatem. Bardzo serdecznie, bo nie wszyscy są na czacie, także zapraszam, jeżeli ktoś chce, to na czata. Dzisiaj tak spokojnie, dzisiaj nie mam żadnych linków. Dzisiaj w Hipermes przestrzeni biorę te wszystkie wątki do kupy z ostatnich ten i zbieram to wszystko i tak troszkę chcę się pozastanawiać nad kwestią transformacji. O tyle się słyszało o tym, że całe społeczeństwo transformuje, Ziemia transformuje, globalne ocieplenie, wielkie ocieplenie i wszystkie te historie dookoła, także dzisiaj będę starał się to poruszyć i wyciosać z tego troszeczkę rzeczy, dzisiaj troszkę o free energy, no bo wszystkie te opowieści ostatnich hiperprzestrzeni zrobiły się tak troszkę elektrycznie. Myślę, mam nadzieję, że... Dobra. Ktoś już wydał wszystkie pieniądze rodzinne, prawda, i kupił te narzędzia, śrubokręty, mierniki i tak dalej, i nagle zastygł w wyzuchu. Słuchajcie, po tych wszystkich elektryczno-technicznych informacjach, o tych wszystkich historiach, początku prądu elektrycznego i o tym, że no wygląda na to, że ten prąd elektryczny taki za darmo, tak po prostu z którego moglibyśmy sobie wszyscy korzystać do oporu i do woli. Wolny prąd elektryczny istnieje na świecie od bardzo dawna. Ja dziękuję bardzo słuchaczom za podsyłanie mi różnych linków. Na przykład dostałem linka, bardzo fajnego linka do... Podrzucę wam na czata za parę chwil. Do jednego z takich niemieckich wynalazców, którzy całkiem nie tak dawno, bo to był w latach 90. czy na początku był 2000 roku jakoś, tak? Odkryli po raz kolejny tą tajemniczą, niesamowitą historię związaną z Ziemią, na której mieszkamy, z naszą ukochaną planetą, małą Ziemią. Czyli to, że ta planeta właściwie jest anteną samą w sobie, że nie musimy budować wielkich, gigantycznych anten, tylko że właściwie możemy przesyłać wszystko Ziemią, tak po prostu. I nagle się okazało, że zamiast budować to nadajniki do telefonów komórkowych, możemy cały ten sygnał komórkowy, takiej właśnie częstotliwości, nawet bardzo szybkiej, bo częstotliwości komórkowe to jest taki bardzo intensywny, potężny sygnał, nawet je możemy wysyłać Ziemią. Także one wtedy są troszkę mniej szkodliwe, lepsze dla zdrowia i tak dalej. No wiadomo, że te komórkowe fale to takie... Zdrowe, przepraszam bardzo, zdrowe to absolutnie nie jest. To troszeczkę jakby człowiek trochę głowę w krótkofalówce trzymał. Trochę tak to się zachowuje. Także są takie historie. Słuchacz mi napisał, że śledził historię tego wynalazcy i wygląda na to, że jest to kolejny przypadek wynalazcy, który... spotkał na swojej drodze przypadkowego samobójcę. Takiego zawodowego samobójcę, przypadkowego samobójcę, czy jakoś tak. I nie przeżył ponoć do dzisiejszych czasów. Jeszcze się nie przyglądałem sprawie, także nic więcej na ten temat nie powiem. No ale jest to taki klasyczny troszeczkę przykład, objaw naszej cywilizacji, proszę Państwa. Dzisiaj troszkę na ten temat, na temat transformacji, cywilizacji. Wrócę troszkę do tych wszystkich tematów roku 2012, tutaj troszkę Indian. Trochę będę próbował to wszystko kleić, słuchajcie, bo jak tak wbijem się w ten temat prądu, a temat prądu jest naprawdę bardzo fascynujący, no może nie dla każdego, po prostu dla na przykład takiego osobnika jak ja, jest absolutnie fascynujący, intrygujący. No może nie tyle temat prądu, ile jakby temat ludzi z tym związanych i tej całej, tego o czym się po prostu nie mówi, bo nas się w szkołach uczy, że tam Edison i tak dalej, to wszystko nam się uczy, że tak wszystko gładko poszło i wszystko już tadam się wydarzyło, a to w ogóle było zupełnie inaczej. Się okazuje, że wynalazki, których dzisiaj używam, są takie wynalazki sprzed... No najnowszy to jest komputer, bo komputer poza tym, że jest zminiaturyzowany, to właściwie cała architektura w środku, czyli cały ten pomysł, jak to działa, no ma 60 lat, słuchajcie. To taki nowy wynalazek właściwie. To samo jest w telefonach komórkowych, także to też nie jest nowy wynalazek, tylko oczywiście zmniejszyliśmy to, zminiaturyzowaliśmy, spowodowaliśmy, że pracuje o wiele szybciej. Dzięki temu wyciska te obrazki. Może sobie zdjęcie telefonu komórkowym zrobić, prawda? Ja sobie zrobić zdjęcie. Ja sobie zrobię zdjęcie. A co? W końcu cywilizacja, prawda? A co? Cywilizacja, prawda? To ponieważ jest ten... Coś mówi tak? Rozwój. technologiczny, prawda, że można sobie wziąć telefonem, prowadzić jakieś zdjęcia. No i dzisiaj troszkę na ten temat, bo rozwój jest, słuchajcie, żaden. Rozwój jest żaden. Zdaje się, już Michał o tym mówił. To ja w ogóle pozdrawiam wszystkich słuchaczy, nie tylko hiperprzestrzeni, pozdrawiam w ogóle słuchaczy Radio na Fali przede wszystkim. Radia Paranormalium też. Ale słuchaczy Radia na Fali pozdrawiam szczególnie, ponieważ zapraszam do archiwum w ogóle Radia na Fali, też innych audycji, które są w Radio na Fali. Między innymi Teorii Chaosu, gdzie czasami są bardzo podobne historie, słuchajcie. No i wszystkich innych rzeczy związanych z muzyką, czyli DJ-a wolają. To oczywiście wykorzystam na krypciochę. Szybciutko wam powiem, że powinniście wpadać słuchać muzyki robionej przez DJ-a Velona na żywca, bo to jest na żywca robione. Także proszę wpadać w środę o godzinie 20 i w piątek o godzinie 20 dokładnie. W środę jest rock and roll, w piątek jest heavy metal. Ciężka muza, solidny łomot. I proszę też w czwartek wpadać o godzinie 22 na skórę. Zapraszam bardzo serdecznie. No i proszę oczywiście wpadać w środę o godzinie 22 na audycję Dokładka. Oczywiście to jest moja audycja, ale jest o Bilonie z Babilonu, o Bilonie z Babilonu. Od innej strony, słuchajcie. Dookoła tej samej wyspy, ale już zupełnie o czym innym, można powiedzieć. Także zapraszam serdecznie bardzo, żebyście sobie wpadali, odwiedzali, ściągali, słuchali. No i żebyście, jak już robię tą krypciochę, to oczywiście nie mogę zapomnieć o tym, żebyście po prostu sponsorowali finansowo. Ja przypominam, że koszulek w rozmiarze XL już nie ma. Przypominam, absolutnie nie ma takiej opcji. Także jeżeli ktoś z was zostanie tłustym sponsorem Radia na Fali, no to automatycznie zostanie w prezencie koszulkę z Radiem na Fali, logiem Radia na Fali. Zapraszam bardzo serdecznie. W ogóle dziękuję wszystkim tym, którzy w ogóle wpłacają wszelkie możliwe sumy, bo nie chodzi o wielkość sumy, tylko chodzi po prostu o bezpośrednie wsparcie. Bezpośrednie wsparcie, niezależnie od sumy. Nawet jeżeli to jest 1, a nie 20, albo jakoś tak. Dokładnie. Dobra, koniec tej krypciochy, koniec tych finansów, koniec, zostawmy te wszystkie rzeczy, wróćmy do naszych dywagacji. Ja to szybciutko jeszcze włączę muzyczkę, bo tak się oczywiście rozgadałem, zacząłem troszkę tak jak zwykle tą całą hiperprzestrzeń. No to ja już jeszcze włączę jakoś oczywiście jak zwykle, no dokładnie, jakąś muzyczkę, proszę państwa. I no zaczynam, w ogóle przypominam, że oczywiście wszystko jest live, ja tu już się włączam na Skype'ie, bo oczywiście nie jestem na Skype'ie. Już się loguję do Skype'a, także zapraszam serdecznie do radionafali.com. Tak jest Skype. I proszę dzisiaj śmiało dzwonić, jeżeli macie jakieś refleksje na temat właśnie cywilizacji. Ja troszkę chcę się postawić nad tym pozytywnym aspektem, że my wchodzimy jednak w jakiś taki, wydaje mi się, ciekawszy i lepiej obiecujący kawałek historii niż byliśmy ostatnio. Coś mi się tak, moi drodzy, wydaje. No i troszkę wspomnę dzisiaj o Keshe, bo też się troszkę dzieje dookoła pana Keshe i dookoła w ogóle jego niesamowitego wynalazku. No dokładnie, tego typu rzeczy. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie ma jakiejś kawki, herbatki, to zapraszam, żeby sobie gonił do kuchni, szybciutko sobie zrobił kawkę, herbatkę, przygotował się może jakieś ciasteczko, jabłuszko, trochę owoców. No i dzisiaj tak relaksująco, słuchajcie, będzie o wchodzeniu troszkę w tą nową erę. Albo o tym, że my już właściwie jesteśmy w tej nowej erze i od czego to zależy i jak na to spojrzeć i co w ogóle o tym myśleć i co Indianie na to, co my w ogóle na to. Słuchajcie, co wy w ogóle na to, jeżeli ktoś z was na to coś i coś wie na ten temat, albo wydaje mu się, że wie, albo myśli, że wie, albo słuchajcie, dzwońcie, każda refleksja jest na wagę złota. Po to mamy mózgi, żeby z nich korzystać, po to mamy aparaty gębowe, żeby artykułować nasze refleksje. Także zapraszam bardzo serdecznie, radionafali.com. Dokładnie. Ja tu już się, słuchajcie, bo tu oczywiście jak zwykle zamieszanie u mnie. Ale to nie może być tak, że nie ma zamieszania, prawda? Zawsze jest jakieś zamieszanie. Zawsze. To może posłuchajmy po prostu czegoś, bo tu jak zwykle się zamieszałem. Ja tu się już zaplątałem w kable. Ja tu się w ogóle wszystko zaplątałem. To może posłuchajmy muzyczki po prostu. Tak, to oczywiście oczywiście. No, jak najbardziej, słuchajcie, oczywiście hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, oczywiście, transmitowanej w Radiu Paranormalium. No i od czego zacznę dzisiaj swoje rozważanie, słuchajcie, moi drodzy? Ja to w ogóle zacznę od takiej refleksji, która się w ogóle pojawiła jakoś tak po drodze ostatnio, po raz kolejny. A to i w mediach, a to i w ogóle... Przepraszam bardzo, jak zwykle się No właśnie. Globalne ocieplenie, słuchajcie. Globalne ocieplenie. I tak się zastanawiam, że to jest troszeczkę taki, taki piękny przykład trochę jakby, jak wygląda konstruowanie rzeczywistości w tej cywilizacji troszeczkę. No ja to nie jestem miłośnikiem, mi się to oczywiście nie podoba jak zwykle, nie podoba, bo dlaczego miałoby mi się to oczywiście podobać tak zwyczajnie w świecie? Jak mi się nie podoba, to mi się nie podoba, prawda? Dokładnie, a co? I no chodzi o tą całą historię, o to, że wymyślono te globalne ocieplenie. Inna sprawa, że no jest coś takiego jak zmiana dookoła, słuchajcie. To może ja zacznę od tej zmiany, bo żeby w ogóle mówić o globalnym ociepleniu, dobrze było, żebyśmy rzucili odrobinę światła na fakty. Słuchajcie, może tak. Po pierwsze, polecę każdemu film, który się nazywa Skandal z globalnym ociepleniem. Myślę, że bez problemu go znajdziecie. Jest przetłumaczony na język polski. Jest gdzieś tam, się pamiętam, na YouTubie z napisami, z tłumaczem, czy jakoś tak. No i tam jest cała ta historia bardzo precyzyjnie opowiedziana. Tutaj jak wspomnę tylko drobiazgi z tego, że jak się pojawiły te pierwsze raporty o tym, że nachodzi globalne ocieplenie i tak dalej, że będzie katastrofa. Że to wszystko umrze, bo już jesteśmy martwi, słuchajcie. No to, no to się okazało... No to się okazało, że oczywiście podpisali się po tym jacyś tam naukowcy. Później się okazało, że żadni naukowcy się nie podpisali na tym, że ich podpisano za nich troszeczkę pod tym. Oni wnieśli sprawę do sądu. Tą sprawę oczywiście każdy z nich wygrał. No niemniej ten dokument, jak już poleciał świat, to poleciał z takim tytułem, oczywiście pod tytułem Amerykańscy naukowcy stwierdzili, albo międzynarodowa grupa specjalistycznych naukowców stwierdziła, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem różowe świnie są w stanie utrzymywać się nad powierzchnią Ziemi w okresie 50 cm bez żadnego wspomagania. Z dużym prawdopodobieństwem. Także wymyślono takie rzeczy i w ogóle i to już tak poszło po prostu. Poszło, bo oczywiście media przecież mówiły o tym, żeby procesy sądowe i tam ktoś do sądu był szagany, bo to chodzi o słynnego Al Gore'a. Słynny Al Gore, który stwierdził, że będzie walczył z globalnym ociepleniem, i on zrobił taki wykres. Tam wszyscy się śmieją z tego wykresu, bo tam jest taki jeden moment na tym wykresie, gdzie jakby strzałka. Wiecie, jak wygląda wykres, że idzie cały czas do przodu, prawda? Taki linearny. No to było troszkę tak, jakby strzałka doszła do jakiegoś punktu i się tak cofnęła poniżej jeszcze. Było kilka takich zabawnych rzeczy, ktoś mu zrobił naprawdę niezłe do psikusy. No tam się później okazało, że tego CO2 i to wszystko taki, to taka ściema troszeczkę. Ja tu nie będę wam chciał, że tak powiem, nic tłumaczyć ani nic argumentować, bo są świetne filmy dokumentalne na ten temat. Ja tak tylko pomknę o kilku drobnych sprawach, bo tam oczywiście był taki główny argument, że to globalne ocieplenie niszczy wszystko. Nikt oczywiście nam za bardzo nie wspominał o tym, że... Znaczy może nie w filmie, bo film mówi o czymś troszkę innym. Film rozsądza sprawę, co mówią o tym naukowcy, tacy prawdziwi, którzy siedzą w instytutach meteorologicznych i badają te wszystkie rzeczy. No i na sprawa, że to globalne ocieplenie jest związane z pieniędzmi, z pewną walutą. To jak o walutach, o pieniądzach, to zapraszam do audycji Dokładka, do Radia na Fali. Tam jest o walutach i pieniądzach, tam będzie o tym pewnego dnia. Ale wracając do tych wszystkich zanieczyszczeń świata, generalnie wymyślono po prostu, że CO2, że ten wydychany węgiel przez nas jest dwutlenek węgla, jest po prostu zagrożeniem globalnym świata i że generalnie to zniszczy cały świat i tak dalej, i tak dalej. No i wymyślono to wszystkie, że to podnosi temperaturę, to jest wina człowieka, że to wszystko podnosi temperaturę, to my. Tam oczywiście się później okazało, że jeden wulkan potrafi w ciągu jednego tygodnia wyrzucić tyle, co całe takie cywilizacje ludzkie, które tam powstawały przez 5000 lat. Tak musiało być parę takich cywilizacji łącznie z naszą i to taką jeszcze przejść, i każda z tych cywilizacji musiała przejść taką rewolucję przemysłową. No i to musiało być tak samo parę, żeby nadrobić tyle, ile na przykład taki jeden wulkan, który potrafi trzasnąć w ciągu tygodnia, wypluć takie coś do atmosfery, przynajmniej taką ilość dwutlenku węgla. No ale to oczywiście zupełnie inna historia z tym dwutlenkiem węgla. No generalnie chodziło o to, że poszło o ocieplenie, że będzie się robiło ciepło i jak będzie się robiło ciepło, to oczywiście, i to mi się najbardziej podoba, bo ja taki, może nie jestem naukowy specjalnie, ale lubię, słuchajcie, lubię czasami podeprzeć się troszkę taką spooky science. Słuchajcie, bo to jest w ogóle taki fenomen. Ci kolesie powinni dostać, nie wiem, no być może nową nagrodę Nobla, może antynobla, to już zostałem wam do wyboru. Bo ci wszyscy niesamowici naukowcy stwierdzili, że jak zacznie się globalne ocieplenie, takie prawdziwe, jak zacznie robić się ciepło, to zacznie podnosić się woda w oceanach. Tak zwyczajnie, po prostu. No i że ta woda zacznie się podnosić, bo woda będzie pochodziła z topniejących lodowców. Na Grenlandii, na Arktyce, na Antarktydzie. I to wszystko będzie to teraz topniało i teraz będzie przybywało nas wszystkich poza lewa. Ale żaden z tych kolesi nie odrobił chyba takiej podstawowej lekcji domowej z dziedziny fizyki, takiej w Polsce, to w podstawówce dzieci się uczą takiej rzeczy. Czyli, że jak woda, no właśnie, jak podnosi się temperatura wody, to co się dzieje? Zmniejsza się objętość wody. Czyli generalnie i odwrotnie, czyli jak się wodę mrozi, to objętość wody się zwiększa, dlatego nie mrozimy szklanych butelek, nie wkładamy do zamrażarki, bo nam po prostu trzasną te butelki i dlatego jak wsypiemy sobie garście lodu do wysokiej szklanki, to jak ten lód się zacznie na przykład topić, to dlatego nam nie wylewa ze szklanki, to o czym mówią nam piewcy tej globalnej katastrofy, że nas wszystkich zaleje. Oni mówią, że z tej szklanki powinno wylać. Pewnie chyba Nagrodę Nobla dostać za takie odkrycie, bo właściwie twierdzą, że woda ma zupełnie inne właściwości, takie teoretyczne, bo założyli, że woda ma zupełnie inne właściwości niż te udowodnione eksperymentalnie. No, ale świat nauki jest, słuchajcie, jest wystarczająco szalony w dzisiejszych czasach, żeby w ogóle, żeby przystawać na nim, to w ogóle musiałbym przystanąć się na pół życia, żeby po prostu wszystkie te fenomeny tego świata nauki wyłapać na połowę i tak podejrzewam, że usznąłbym może 10% tych absurdów. Ale wracając do tej historii, słuchajcie, bo okazuje się, że to całe globalne ocieplenie już się... Co tu się dzieje? Przepraszam. Już się po prostu wydarzyło. I każde z dużych miast w Europie, na świecie, generalnie każda taka gigantyczna aglomeracja miejska jest idealnym przykładem na działanie globalnego ocieplenia. No bo co się okazuje? O czymś, coś, o czym się w ogóle nie mówi oficjalnie, coś, co się tak trzyma chyba w tajemnicy, żeby się nikt nie wiedział, jak to w ogóle wygląda. No bo strasznie się ludzi mówi, jeżeli temperatura podniesie się o 2 stopnie na tej planecie, jesteś trupem. Dokładnie tak się straszy ludzi. W Anglii to jest nawet specjalny podatek od dwutlenku węgla i jak człowiek leci samolotem, albo ląduje w Anglii, albo startuje z Anglii samolotem, to w cenę biletu jest wliczony podatek za... To jest podatek, on jest nazywany ekologicznym, ale on poważnie, jak został wprowadzany, to taki główny argument był, że to jest właśnie na walkę z ociepleniem globalnym i to jest z CO2. No i dzięki temu bilety kosztują drożej, ktoś świetnie zarabia. Słuchajcie, można zarobić na czymś, co lata w powietrzu i w ogóle nie istnieje. Tak jak można zrobić na przykład pieniądze z niczego. Takie czasy. No i słuchajcie, co z tymi miastami, co z tymi dużymi aglomeracjami? Więc okazuje się, że każda duża aglomeracja, przez sam fakt tego, że jest zamieszkana przez parę milionów ludzi, że są tam ulice, że są tam domy, że jest prąd, ogrzewanie, cała infrastruktura i wszystko to, co właściwie w ogóle nie przypomina lasu, a właściwie jest przeciwieństwem lasu, szybciej znajdziemy wieżowce, aluminium i szkło niż kawałek drzewa, że ta struktura powoduje, że robi się po prostu cieplej, tak zwyczajnie. Czyli każde miasto ma podniesioną temperaturę w okresach 6 do 7 stopni, co tam 10 stopni. Dlatego i to w ogóle szczególnie centra miast. To jest taki klasyczny przypadek, jeżeli ktoś z was jest podróżnikiem i podróżuje po zamorskich krajach, zwiedza obyczaje oraz duże zamorskie miasta, zauważył, że w centrum miasta tego samego dnia potrafi być inna temperatura, a wyjeżdżając z centrum jest inna temperatura. Tak zwyczajnie. W miejscu, gdzie ja mieszkam, czyli w Londynie, jest to standardowa historia. Każda część miasta ma swój własny, troszkę można powiedzieć, mikroklimat. Północ ma swój mikroklimat miasta, południe ma swój mikroklimat. Och, to tak w ogóle. I to właściwie każde miasto, w którym mieszkałem, takie duże. Każde, czy to się rozciąga nad morzem, czy w środku lądu, gdziekolwiek, granie zawsze. Jeżeli jest duże, to takie historie się zdarzają. Po prostu miasto w dziwny, znaczy dziwny sposób, po prostu ogrzewamy, no taka jest prawda. Zabetonowujemy ziemię, zmieniamy cyrkulację powietrza, wszystko się zmienia. Smog, samochody, ludzie, mieszkania, człowieku. Wszystko nam jest. No i efekt jest taki, że jest po prostu ciepło. No i ciepło jest akurat dokładnie o tyle stopni, że właściwie każdy piewca tej zagłady globalnej, wynikającej z globalnego ocieplenia i z tego, że ta woda się zaraz rozpuśnia, z wszystkich zaleje i że jak się temperatura podniesie o 2 stopnie, to już jesteśmy martwi, powinien już umrzeć na zawał. Słuchajcie, jeżeli jest wśród nas ktoś taki, jesteś martwy. Już teraz. ponieważ w każdym dużym mieście temperatura jest właśnie o 7 stopni, tak spokojnie wyższa. No i co się okazuje? Nic nie ginie, nic nie umiera, nic się strasznego nie dzieje. Zmienia się troszkę klimat. Są w ogóle takie ciekawe historie. Okazuje się, że zwierzaki zaczęły ostatnio na świecie wędrować troszeczkę. Na przykład gatunki, które mieszkały pod jedną szerokością graficzną, przeprowadzają się na drugą. Tak to jakby troszkę widziony instynktem, że coś się zmienia, to jakby w poszukiwaniu smaczniejszej trawy, ruszmy dupska troszkę dalej. I wygląda na to, że przyroda sobie zaczyna troszkę coś tam z tym radzić. Inna sprawa, że z tym globalnym ociepleniem jest... nie wiadomo właściwie, co to jest, słuchajcie. Dzieje się jakiś niesamowity proces. Ja to czasami mówię, ja to w hiperprzestrzeni głównie o tym mówię, o tych wszystkich dawnych, starożytnych kulturach, które nie wiadomo kiedy, nie wiadomo co, nie wiadomo jak, budowały te wszystkie niesamowite rzeczy. I jest troszkę tak, że no coś się zmienia. Ciężko powiedzieć, czy to jest globalne ocieplenie, czy to jest w ogóle kwestia związana akurat z tym, że czy ciepło nie jest tylko i wyłącznie efektem tego wszystkiego. Bo jak na ironię, słuchajcie, są tak fantastyczne anomalie, których nikt nie jest w stanie wyjaśnić na tej planecie, że to się, jak mawiają niektórzy, się w pale nie mieści. Na przykład pierwsza anomalia. Co jest na górze ziemi? Przepraszam bardzo, ja idę po Atlas, słuchajcie, idę po Atlas. Nie było tak, siedzę bez książki żadnej. Wezmę książkę do ręki. Książkę oczywiście się radzę. No, już mam. Naprawdę z książki, słuchajcie, duży kawałek papieru. Ja wiem, że to nie jest ekologiczne, jestem troszkę starej daty, taki. Ja to lubię wziąć kawałek papieru do ręki, tak troszkę czasami odejść. Co się w ogóle dzieje? Przepraszam bardzo, jak zwykle poruszyłem mikrofon. Poruszyłem. To proszę, wpłacać mi jakieś pieniądze, ja po prostu chyba sobie kupię po prostu nowy mikrofon i tyle. I już nie będzie się go poruszało, to zapraszam do wspierania radia. A tymczasem lecę do mapy świata. No bo to jest w ogóle intrygująca historia, słuchajcie, to jest fenomenalna sprawa, fenomenalna to, co się dzieje. I nikt o tym za bardzo nie mówi. Znaczy, no nie tak, że nikt nie mówi, bo tam ludzie mówią, to już nie jest tak, że to są jakieś takie specjalne tajemnice, że tam jak zaraz o tym powiem, to znajdą mnie jutro pijanego w polu martwego, że sobie sam strzeliłem w plecy z dwururki, powiesiłem się, jeszcze się utopiłem przy okazji. Nie, to już nie są takie sprawy, to, słuchajcie, nie są. No więc słuchajcie, szybko wam opowiadam, o co w ogóle chodzi. Na Arktyce cofa się troszkę lód. Na Arktyce cofa się lód, odsłaniając kawałki lądu. Pojawiły się bardzo dziwne rzeczy. Słuchajcie, widziałem zdjęcia takich struktur, które przypominają piramidy. I w ogóle nie wiem, na ile jest, tak się po angielsku mówi, hoax, czyli podpucha. A na ile jest to prawda, ale wygląda to niesamowicie. Wygląda troszkę tak jak pierwsze zdjęcia piramid z Bośni. Inna sprawa, że z tym miejscem są związane niesamowite legendy. Tu zapraszam w ogóle wszystkich serdecznie na stronę radionafali.com. Tam są banerki po lewej stronie, na stronie głównej. No i wśród tych banerków, słuchajcie, wśród tych banerków, moi drodzy, jest pewien autor książek, który napisał ostatnio bardzo ciekawą książkę. Człowiek, który pisze bardzo dużo książek, już się domyślacie, Igor Witkowski. Także zapraszam, żebyście kliknęli. Bo Igor Witkowski ma bardzo ciekawe refleksje na temat robi takie dochodzenie, co się stało z Adolfem Hitlerem, nazistami i tą tajemniczą bazą wojskową, czy tym dziwnym wypłynięciem ubotów i właściwie... Słuchajcie, nie będę wam opowiadał całej historii, bo to w ogóle najlepiej, jak sami sprawdzicie u Igora Witkowskiego, którego bardzo serdecznie polecam. Nowa książeczka, słuchajcie, już w drodze, już chyba jest. Dobra, to ja wracam do mapy. No więc na Arktyce te lody troszeczkę topnieją, ale na Grenlandii z kolei przybywa lodu. Taki dowcip. Ta pokrywa lodowa robi się coraz grubsza i wygląda na to, że lodowiec się po prostu powiększa i robi się coś w rodzaju epoki lodowcowej, to można tak powiedzieć. A z kolei Morze Barentsa, obok to się nazywa Nowa Ziemia, czy jakoś tak, robi się, generalnie się topi. I zaczynają statki pływać. Teraz jest w ogóle cała historia, bo tam się stopiło jeszcze troszeczkę... Ja tu mam trochę... Laptiewa. Może Laptiewa, bo to jest wszystko na samej górze Rosji. I tam się troszeczkę... Tam się ocieplił klimat trochę. Tak jak za czasów mamutów. No może wrócą te czasy, bo tam mamuty gdzieś mieszkały, słuchajcie. To zaraz wam opowiem o tym. I tam się ociepliło troszeczkę i wygląda na to, że tam chcą stale statki tamtędy puszczać, bo się okazuje, że to jest po prostu krótsza droga z towarami z Chin do Europy. I się okazuje, że... Chińczycy mogą też świetnie zarobić, sprzedając rzeczy Rosjanom, i że to jest taka konkurencja dla Ameryki, także też się robi globalnie, słuchajcie, globalnie. I tam topnieje lód. Na Grenlandii z kolei przybywa tego lodu, i tak dosyć mocno przybywa. Na Antarktyce topią się tylko w niektórych miejscach, ale po środku ponoć też przybywa, czy jakoś, no. Czyli wcale nie jest tak, żeby... Dziwne po prostu, dziwne, bo z jednej strony niby robi się cieplej, a z drugiej strony robi się zimniej. Prawda? W ogóle z tym lodowcem na Grenlandii jest największy halo. Okej, już wam mówię, o co chodzi, bo troszkę tak enigmatycznie mówię, tak głupkowato brzmi troszeczkę. No bo zauważono, że temperatura się podnosi na Grenlandii. No bo się podnosi na Grenlandii temperatura. Tam o ileś tam chyba 5 stopni, czy jakoś tak się podniosła w ciągu ostatnich 30 lat, co też jest taką anomalią i w ciągu ostatnich lat też się bardzo szybko ileś tam kolejne stopnie strzeliła do góry. No i się okazuje, że pomimo tej podwyższonej temperatury przybywa lodu. I wcale nie topnieje, tylko właściwie lodu przybywa. Robi się więcej. No to taka anomalia oczywiście. Nikt nie wie jak to wytłumaczyć. Jedni to tłumaczą jak zwykle. Właśnie tu mam informację, że jak ktoś wierzy w ocieplenie, nie kupuje ziemi na Grenlandii. Słuchajcie, taniocha! To biznesowo się robi. Słuchajcie, z biznesem zapraszam do dokładki. Do dokładki zapraszam. Tam są biznesy. Tam pogadamy o cenie działek. No ale wracając do naszej historii, słuchajcie, i na samym środku Grenlandii robi się po prostu gigantyczny lodowiec. I się, no nie wiadomo, co właściwie twierdzić na ten temat. Ale to jeszcze nic, bo to jest dopiero ziemia. I to i tak opowiedziałem wam tylko bardzo drobne anomalie pogodowe, które się pojawiły w ciągu ostatnich tam 20 lat. Jest tego masa ponoć na Ziemi. Ja nawet tego nie śledzę za bardzo, bo to trzeba chyba mieć bardzo dużo czasu, chyba już tylko temu się oddać, żeby to śledzić na bieżąco. No ale te anomalie są obserwowane w kosmosie i to jest największe, że tak powiem, jajko całej tej sytuacji, cały to najbardziej fascynująca historia. Okazuje się, że na jakichś tam planetach, w naszym Układzie Słonecznym, pojawiają się burze, spadają meteory, zmieniają się jakby konstrukcje wizualne, przynajmniej to, co widzimy przez teleskopy, bo to też należy troszkę jakby trochę uszeregować, tak żebyśmy też nie wpadli w takie samouwielbienie, że już wiemy wszystko na temat tych gwiazd. Widzimy, jak wyglądają przez teleskopy. Widzimy, jak wyglądają chmury dookoła tych gwiazd, cokolwiek to jest dookoła tych gwiazd. Widzimy jakąś tam atmosferę czasami. No i okazuje się, że na niektórych gwiazdach, takich jak Jowisz, Uran, pierścienie Saturna, się bardzo dziwnie zachowują. Dzieje się tyle rzeczy i to wszystko nagle jakby przyspieszcza. Wygląda na to, że cały kosmos, w którym mieszkamy, zaczyna miewać taki szereg anomalii. No jakby dzieje się po prostu. No co tu dużo mówić, słuchajcie, wygląda na to, że coś się dzieje, coś się naprawdę zaczęło dziać. I to nie jest tak, że to się zaczęło dziać wczoraj, przedwczoraj, jakoś tak. To się zaczęło dziać, właściwie dzieje się zawsze, ale nieprzeciętnie, dramatycznie przyspieszyło w ciągu ostatnich 10 lat i aktualnie te wszystkie procesy przyspieszają. Cytując wszystkie te mistyczne opowieści o galaktyku, o równiku galaktycznym, o tym, że Ziemia z całą galaktyką właśnie przekraczamy ten równik, właściwie, no dokładnie. Nasz Układ Słoneczny przekracza równik galaktyczny, o, to chciałem powiedzieć. I tam jest taki moment, że w tych wszystkich opisach, jak powiedzieć po ludzku, najzwyczajniej się, wszystkie planety stają w jednym szeregu na niebie i że przechodzimy przez dwa takie momenty, musimy być jedną w górę i w dół, czy jakoś tak. Generalnie chodzi o te wszystkie ruchy precesyjne. Czekajcie, jak to najprościej powiedzieć, bo ja też tak się zamotałem w tym wszystkim. Jak to najprościej powiedzieć, słuchajcie, że to się wszystko tak ustawia na niebie, generalnie po raz pierwszy. I to był 2012, że wszystkie tak gwiazdy się ustawiły właśnie 24 grudnia. Wszystko tak w jednej linii się ustawiło na niebie. No i jakiś czas temu był po raz kolejny taki moment, tylko że ten moment był dokładnie w środku dnia, czyli taka opozycja zupełnie z drugiej strony. Kiedy wszystko się ustawiło na niebie dokładnie w jednym rządku. Wyglądało to oczywiście niesamowicie. Ja to oglądałem na aplikacji, na komputerze, bo oczywiście nie gapiłem się w niebo, no przecież co ja będę gdzieś wzrok stracił, zgapiłem się w słońce oczywiście. Więc gapiłem się na aplikacji i był taki moment. No i ponoć już przeszliśmy ten moment, po którym teraz to już wszystko... No nie wiem, co już teraz. No dobra. Coś tam, słuchajcie, jakieś tam spekulacje na ten temat są, także za chwilę będę wyrzucał wam jakieś spekulacje co na ten temat. A jeszcze wracając do tych miast ocieplenia globalnego, słuchajcie, wygląda na to, że natura sobie całkiem nieźle radzi, bo w miastach... Ktoś tam zbadał. Jakiś naukowiec, biolog, zbadano żywotność miast. Co by się stało, gdyby w miastach zabrakło prądu, zabrakło ludzi i zabrakło wszystkiego? No i zaczęto liczyć, ile na przykład roślinom zajęłoby opanowanie takiej struktury w ogóle miasta. No i się okazało, że w okresach 10 do 20 lat takie miasto, współczesne miasto wybudowane ze współczesnych materiałów i technologii zostałoby zjedzone przez las. Przy czym ten pierwszy etap nastąpiłby nieprzeciętnie szybko, ponieważ miasto no jakby kumuluje ciepło. Po prostu robi się bardzo cieplutko i roślinki po prostu wolą, jak jest ciepło. No i jak na ironii się okazuje, że to straszenie tym globalnym ociepleniem i tak dalej, to ja to bym tak na półkę odłożył. Ja to się tego nie boję zupełnie, bo tak, wody co najwyżej może być mniej, bo jak się zrobi cieplej, to przecież woda się troszkę skurczy. Prawda, jak się zrobi cieplej. Bo jak się robi cieplej, to objętość wody maleje. Jak się podgrzewa, to się po prostu robi jej więcej. I to wszystko, a nigdzie ta woda z tej planety nie ma gdzie uciec. Także co, będzie więcej deszczu w powietrzu, będzie bardziej tropikalne powietrze. Słuchajcie, może na terenie Polski z powrotem pojawią się dinozaury. Grzyby będą rosły do magicznych rozmiarów 30 metrów. Kto wie? No, byłoby fajnie, słuchajcie. Wszyscy ci maruderzy od globalnego ocieplenia, pamiętam na początku lat 90., 91., 3 rok, czy jakoś tak, to zaraz chyba po kolejnej tej konferencji rzymskiej, czy spotkaniu klubu rzymskiego, bo tak to się nazywa w oryginale, bo to też taka historia, że kolesie... Ale to może za chwilę, słuchajcie, bo żebym nie motał tego wszystkiego. No i generalnie na początku lat 90. stwierdzono, że teraz już, słuchajcie, w 2013 świat już powinno w ogóle nie być. Ja to jeszcze pamiętam, bo ja wtedy żyłem, ja wtedy... Słuchajcie, też coś czytałem. To nie jest tak, że... No właśnie, no... Człowiek się światem interesował, to wiem. I z tej okazji... Przepraszam bardzo, jak ten atlas mnie troszkę rozkojarzył się, patrzyłem na tropikalne wyspy i pomyślałem o tym, żeby gdzieś na takiej wyspie, gdzieś coś na takiej wyspie. Przepraszam bardzo, bo tak się rozmarzałem z tą wyspą, bo ja sobie tak po prostu wam nie mówię, ale ja sobie po prostu przypomniałem, jak to na początku lat 90. wszyscy ci mądralińscy, klimatolodzy i tak dalej, opowiadali niesamowite historie. Przepraszam bardzo, bo to jak zwykle. Coś tam. Okej. Opowiadali niesamowite historie na temat tego, że będą palmy już wszędzie rosły, że w 2013 roku świat będzie już w ogóle zalany, że nas już dawno nie będzie, będzie jakby taki albo postnuklearny, albo postkatastroficzny, jakaś meteoryt nas zaora po prostu z nieba, czy jakoś tak. No na pewno już, słuchajcie, miało być wszędzie miało wiać piaskiem. Miała już być taka pustynia i miało być globalne ocieplenie, takie ekstremalne. W Polsce miało być jak w Emiratach Arabskich. Takie było powieści. To i tak jeszcze całkiem lajtowo, bo jak wrócimy troszkę wcześniej, bo cała historia zaczyna się w latach 70., no to tam, to wtedy to była jeszcze większa jazda. Tam to w ogóle Ziemi już nie powinno być jako planety w ogóle teraz, według ich spostrzeżeń. Bo pojawiło się coś takiego jak Klub Rzymski. Ja tu nie będę opowiadał historii Klubu Rzymskiego, to w ogóle masoni. Kurde, nie wiadomo co. Dziwni ludzie, bardzo dziwny klub. Klub, który wymyślił sobie właśnie depopulację, jakieś takie dziwne historie się za nimi kleją. Oto w ogóle bardzo siemrane autorytety, proszę Państwa. No i te siemrane autorytety wykupiły model taki elektroniczny. Można powiedzieć elektroniczny model, bo w latach 70. już były komputery, wykupił model elektroniczny tam. Ktoś napisał jakiś soft i ktoś z tego klubu stwierdził, że o, proszę bardzo, w takim razie rozumiemy całą naturę. My tu komputera użyjemy, komputer policzy wszystko, bo oni myśleli, że mają algorytm, który jest w stanie przeliczyć tam wszystkie zachowania natury. No oczywiście się okazało, że nie mają takiego algorytmu, że nie są w stanie przewidzieć nawet pogody na następny dzień, ale oczywiście twierdzili, że są w stanie przewidzieć rozwój całej cywilizacji planety, w ogóle szczególnie jeżeli chodzi o globalną pogodę, prawda, na planecie. Także się nie udało, słuchajcie. Ten model był poprawiany, ten model komputerowy, no i właściwie tym modelem komputerowym ciągle się straszy, jak się mówi o globalnym ociepleniu, o tym, że katastrofa będzie wielka, że katastrofa i nie wiadomo co. I don't know, co tu powiedzieć, bo to takie zabawne troszeczkę, bo ja sobie przypominam, słuchajcie, te wszystkie rzeczy, może nie jestem aż takim dziadkiem, co to ma siwą brodę, ale no taki też młody nie jestem. Ja pamiętam, jak oni mówili na początku lat 90. właśnie, że kurde, że teraz to w ogóle będą palmy. Ja pamiętam, bo byłem młody, się cieszyłem, że będą palmy i że jak już będą palmy, no to nie trzeba będzie się przeprowadzać w tropiki, bo tropiki po prostu przeprowadzą się do nas. No nic takiego się nie wydarzyło, ale w miastach to widać, słuchajcie. W Londynie jest niesamowita historia, bo ludzie potrafią, budują nawet bambusy, poważnie, takie bambusy, które nie cierpią mrozu, w ogóle rośliny z tropików, tylko rośliny z basenu Morza Śródziemnego, które są tu bardzo popularne w Anglii, a szczególnie w dużych miastach, tak jak Londyn albo Manchester, albo coś ten deseń. W środku miasta jest po prostu ciepło i ta roślina, być może no nie są to perfekcyjne warunki, bo to nie są perfekcyjne warunki. Roślina woli wśród lasu, przyjaciół, innych roślinek i tak dalej. Ale temperatura jest o tyle wysoka i jak się okazuje, zawartość dwutlenku węgla jest o wiele większa i te rośliny naprawdę szybciej rosną. To jest taki fenomen, że na przykład trawę w centrum miasta się kosi częściej niż na przedmieściach miasta. Po prostu trawa szybciej rośnie. To a propos straszenia takim globalnym ociepleniem. Oczywiście inna sprawa, że ta trawa z centrum miasta, to gdyby ją wziąć i ja to bym nie chciał, żeby moje zwierzę pociągowe, przysłowiowy koń, żar taką trawy, bo bym się bał, że coś mu się stanie i się przekręci. Bo wiecie, spaliny, smog z miasta, to wszystko siada na tej trawie. No ale z drugiej strony rośnie po prostu szybciej, ale szybciej rośnie nie od spalin, tylko od tego, że jest cieplej. Czyli to ocieplenie globalne, w sensie to może być fajny pomysł. To może jakąś muzykę, proszę Państwa, a ja tu za chwilę do Was wracam. Przypominam, że możecie śmiało zadzwonić, bo ja troszkę tak dzisiaj podejmuję te wątki zmian globalnych i tego, co się dzieje, tego, co się dzieje w galaktyce, się zmienia, że się wiele rzeczy zmienia, że jest takie niby drobiazgi, prawda? Ale jak człowiek się na to tak poważnie zasadzi, jak się poważnie tym drobiazgom przyjrzy, tak bardzo uważnie pod lupą i połączy to wszystko, no to nagle się okazuje, że no słuchajcie, coś się dzieje. No nie wiem co, bo nie chcę brać na siebie jakichś kredytów w ogóle i teraz powiedzieć, że słuchajcie, wiem, co się dzieje, podążajcie za mną, słuchajcie, bądźcie moją armią. Ja absolutnie nie mam pojęcia. Myślę, że jest to świetna rzecz do spekulacji, także zapraszam wszystkich serdecznie, tych odważnych, proszę Państwa, www.radionafali.com, zakładka czat, na czata. Tych jeszcze bardziej odważnych zapraszam do oczywiście dzwonienia na Skype'ie radionafali.com. Taki jest nasz adres Skype'owy, także proszę bardzo, proszę swoje spekulacje na temat przyszłości świata i troszkę rozważań takich rzeczy i zmian, proszę Państwa, my to o zmianach mówimy, jak zwykle o zmianach, rewolucyjnie musi być. No, a jak ktoś jest troszkę już mniej odważny, to niech wyciąga kartę kredytową, idzie na www.radionafali.com i wpłaca wszystkie pieniądze i najlepiej jak ci się człowieku remka omsknie na zera i tak polecą te zera, polecą bez przecinka, a ty tylko naciśnij OK. Dokładnie, dla tych właśnie wszystkich, którzy tak zrobią, którym się remka omsknie na zerze, jest prezent, jest koszulka z samym logiem Radio na Fali, żadnych napisów, żadnych reklam, żadnej komerchy. To my posłuchamy troszkę muzyczki, bo ja tak zastygam troszeczkę w tym opowiadaniu, w tym globalnym ociepleniu, słuchajcie. No ja czekałem, ja byłem, słuchajcie, ja tak się śmichy chichy, ale byłem tym dzieciakiem, któremu się naprawdę to podobało. Ja naprawdę myślałem, że będę, kurde, taki już teraz to w ogóle FIFA rafafa i będzie, palmy będą wszędzie rosły, daktyle, słuchajcie, banany. W Polsce banany na przykład by rosły wszędzie. A czemu nie? Fajnie by było, nie? Ja myślę, że całkiem nieźle. Dobra, to może posłuchajmy tej muzyki, po prostu pomyślmy o tych tropikach. Coś tropikalnego, proszę Państwa, coś po prostu tropikalnego. No, bo oczywiście słuchacie jak najbardziej, moi drodzy, słuchacie Radia na Fali. I audycji Hiperprzestrzeń retransmitowanej w Radiu Paranormalium. Chciałem tak po hiszpańsku troszkę powiedzieć para. Przepraszam bardzo, jak zwykle poprzełączałem sobie mikrofon i teraz nie wiem zupełnie jak to wszystko brzmi, także jeszcze sekunda. Wtedy to próbuję jeszcze wszystko poustawiać do normy. O, już wszystko poustawiałem jak zwykle. No wiecie jak to jest po prostu. To jest taka ekstaza przy mikrofonie, słuchajcie, że czeka nosi, zaczyna dotykać wszystkich gałek, przesuwać, coś się wyłączy, przełączy, ale człowiek nie może się opanować, ręce na samym się kleją do mikrofonu, go obmacywać, do gałek mu się kleją, wszystko się klei po prostu, wszystko. Tak już jest po prostu, no ciężka jest praca radiowca. Także pozdrawiam Was ze swojego mikrofonu, pozdrawiam szczególnie tych, którzy ściągają tą audycję. Człowieku, teraz gdzieś siedzisz, słuchasz tego gdzieś w samochodzie, gdzieś teraz mkniesz. Albo ty, dziewczyno, słuchasz tego gdzieś w słuchawkach, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo gdzie. Pozdrawiam was wszystkich, moi drodzy słuchacze. Peace and love. Tymczasem ja wrócę szybciutko, już wykończę ten temacik, bo to jakby globalne ocieplenie na planecie Ziemia jest dosyć znane. Te anomalie pogodowe co jakiś czas się pojawiają. Słuchajcie, ludzie ze Stanów mówią, że zimy są takie jak kurde, nie wiadomo co, jak idzie. To lodowiec idzie, słuchajcie, lodowiec. Bardzo, to ta herbata. Ale jeszcze oprócz tego, jeszcze jest historia ze Słońcem, które teoretycznie powinno teraz po prostu od 2005 roku właściwie już strzelać w górę, rosnąć. Ta aktywność słoneczna od 2006 roku powinna iść w górę, w ogóle 2008 to już max. Ono powinno po prostu szaleć. Słońce znaczy się. A słuchajcie, jest po prostu martwe. To jest fenomen. I Słońce wygląda jakby wygasało. Jeżeli sobie zobaczycie ostatnie zdjęcia z aktywności słonecznej Słońca, to się pojawiają takie duże, czarne, ciemne plamy, jakby Słońce nagle gubiło na moment tą osłonę. Nikt nie wie, czym jest Słońce oczywiście, są oczywiście spekulacje. Fani teorii jądrowej, będą mówić, że tam trwa jakaś teoria, znaczy termojądrowa reakcja, ale dla mnie to jest po prostu bullshit, tak jak ja po prostu nie jestem człowiekiem religijnym, ja nie wierzę w Einsteina. Ja wierzę po prostu w naukę Wardella, Russella na przykład. O. Eksperymentalną naukę. Jeżeli działa model eksperymentalny, to znaczy, że jest to droga, którą powinniśmy iść po prostu. Tyle. A takie tam, no, dokładnie. Dyrdy małe, to tam dla mnie niepoważna sprawa, słuchajcie, ale zostawmy może, słuchajcie, ze Słońcem, bo nie wiadomo, właśnie powoli coś się zaczyna dziać ze Słońcem, także to ja tu jeszcze jestem na razie bardzo ostrożny, mówię w obserwacjach, ja to mam swoją teorię, tu oczywiście każdego zapraszam do tej teorii, bo to oczywiście to nie jest moja teoria, okej? Okay? No chciałbym, żeby była moja, bo jak się okaże, że tak się wydarzy, to wtedy byłbym wielki, sławny. Wtedy moje ego miałoby pożywkę. Słuchajcie, po prostu alkohol i kobiety lekkich obyczajów by mnie po prostu zniszczyły. Tak by było, tak by się skończyło po prostu. Rock'n'rollowy styl życia. I wracając do tego wszystkiego, słuchajcie. Generalnie Słońce zaczyna ostatnio coś jakby odbijać. Jest teoria, która mówi o tym, że Słońce może zgasnąć. Zobaczymy, co się będzie działo. Jakby to jest jakby kompletnie nieprzesądzone. Prawda jest taka, że nas uczono od dziecka, że jest ktoś, kto to dobrze wie, że jest ktoś, kto ma model, który działa, że ten model wyjaśnia coś, że dzięki temu nie musimy się jeszcze czuć takimi głupkami, jak się czuliśmy ostatnio, bo wydaje nam się, że wiemy, na czym polega świat. A w rzeczywistości jest tak, że właściwie nikt nie wie, na czym to polega. Taki pan z NASA potrafi wyjść, tak jak, nie wiem, parę lat temu, kiedy okazało się, że musieli zaprzestać wysyłanie jakieś tam satelity w kosmos, bo nie wiedzieli, jaka będzie, no co się stanie ze Słońcem. Po prostu nie wiedzieli, co przypadkiem, zaraz jak nie wyślą satelity, Słońce nie grzmotnie, nie zwieje tego satelity. Więc trzymali wszystko i pan wyżej oficjalnie powiedział, że wszystkie nasze modele okazały się nietrafne, także nie jesteśmy w stanie przewidzieć aktywności słonecznej, także wstrzymujemy się na razie z jakimiś tam pracami. Tam jakieś tam programów badawczych zostało wstrzymane. No nie wiem, bo to NASA, słuchajcie, teorie spiskowe, czy to jest kwestia tego, że im zabrano pieniądze, czy tajne Black Projects, czy cokolwiek. Nie mam pojęcia, ale to było takie zabawne, kiedy człowiek wreszcie wychodzi i wreszcie uczciwie się przyznaje, że po prostu nie wie, że też nie wie, że jest to zagadką. Podoba mi się to. To mi się podoba, bo ja też nie wiem. Też jest to zagadką i też mnie to fascynuje. Także to mi się bardzo podoba. I z tą aktywnością Słońca jest troszkę tak, że właśnie przyjrzyjcie się, bo aktualnie od jakichś kilku dni są cyklicznie jakieś strzały. Żeby nie być gołosłownym, mam tu ze sobą cały sprzęt. Przepraszam bardzo, jak zwykle się muszę z tym wszystkim wziąć do ręki, przełączyć. Przepraszam bardzo, jak zwykle. Ja mógłbym się przygotować, prawda? A mógłbym. Dobra, żartowałem, to wszystko jest nagrane na taśmie. Takie wydawane specjalnie, żeby wyszło, że jest bardzo spontaniczne. A co? Dobra, i teraz pytanie, co jest prawdą? Która z tych sytuacji jest prawdą? Nie, prawda jest ta pierwsza sytuacja po prostu. Słuchajcie, i aktualnie było... W Słońcu gruchnął wybuch, to się nazywa numer C, bo to się oznacza A, B, C, D. No, dokładnie jak alfabecik. No i jak jest taka duża flara, to tam się przy E na przykład... Bo granie wcześniej była taka bardzo mała skala do Słońca. A ostatnimi czasy, jak Słońce zaczęło wyrzucać z siebie czasami takie duże rzeczy, to się okazało, że stara skala nie daje rady i że trzeba ją podkręcić. No i się okazało, że ją podkręcono już trzykrotnie do góry, przynajmniej w stosunku do tej, która na przykład była na początku lat 50. Także się okazuje, że coś się dzieje z Słońcem. No i ostatnio to się działo, znowu jakaś fala magnetyczna do nas dotarła. dokładnie o 21:45 United Time. To się nazywa taki Universal Time, przepraszam, nie United, Universal. Ja bo jestem United Kingdom, to dlatego chyba. Także no, zdjęcie wygląda świetnie. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was ma możliwość obejrzenia sobie zdjęcia, jest nawet animacja do obejrzenia, bo to wszystko jest fotografowane przez satelitę poklatkowo, przez parę nawet satelit i to w ogóle niesamowicie wygląda. Jeszcze jest oczywiście pewnie tam podkręcane przy tam montowaniu i skręcają tego do kupy, żeby zamienić w obrazek, który da się obejrzeć, ale wygląda tak czy siak spektakularnie. Ja zapraszam, żebyście sobie czasami poszperali po internecie, poszukali na przykład takich rzeczy jak aktywność słoneczna. Głównie w angielskojęzycznych stronach jest tego sporo. No i ja mam psychozę, że słońce może zgasnąć na chwilę. Znaczy, generalnie bardzo mi się podoba ta teoria, także taki mam pomysł, nie? A jak będzie? Zobaczymy, słuchajcie. Ale to tylko słońce, słuchajcie, a dzieje się tyle dookoła w naszym Układzie Słonecznym, że kurde, nie wiadomo co. Że naprawdę nie wiadomo co. Zaraz trochę więcej na ten temat powiem. Powiem wam o... No właśnie, o asteroidach właśnie. No dobra, to ja może sobie, słuchajcie, to może po prostu posłuchajmy jeszcze przez chwilę jakieś muzyczki, a to sobie ciapnę herbatki, bo troszkę się zagadałem i strasznie wyschło na to gadanie, moi drodzy. Czy może jakiś... Ja polecam też sobie jakieś herbaty, jeżeli jesteście miłośnikami, oczywiście jestem, jak najbardziej. To co, moi drodzy? To jakąś muzyczkę, a po muzyce oczywiście opowiadam wam dalej tą część z tymi globalnymi zmianami, czy są na to jakieś, kurcze potwierdzenia, czy coś się w ogóle z tym dzieje. Bo jak wszyscy pamiętają ten 2012, tyle ludzi powstało, nagle każdy po prostu wieścił katastrofę, każdy, prawie każdy się przebierał w jakiś, no się tak śmieję, ale prawie każdy się przebierał w białe prześcieradło i w strój druida prawie. Wszyscy koniec świata! No i nie było końca świata, i nie było. A miał według niektórych być. No i co z tym wszystkim? Co z tym wszystkim, proszę Państwa? To może ja po prostu połączę muzyczkę, bo tak się zagadałem. Ach. No, wy oczywiście słuchacie Hiperprzestrzeni w Radiu na Fali oraz w Radiu Paranormalium. Excuse me. Zaraz, słuchajcie, poganiacie mnie z linkiem. Zapomniałem wrzucić linka. Za chwilę wrzucę linka na czata z tym niemieckim wynalazcą. Przepraszam bardzo, bo się zamyśliłem, słuchajcie. O tym kosmosie, o wszystkim, bo ze słońcem. Jest jeden odcinek, słuchajcie. Polecam wszystkim tym, którzy oczywiście lubią. Jest mój... jest odcinek Hiperprzestrzeni na temat tego czarnego słońca. Zdaje się, czarne słońce. Także zapraszam serdecznie wszystkich miłośników tej teorii w ogóle, albo chętnych w ogóle na teorię, co może być z tym słońcem, o co w ogóle chodzi z tym słońcem. Ja to w ogóle naprawdę, dla mnie to jest taki obszar po prostu gigantyczny, słuchajcie, bo z Księżycem jest podobnie, to wszystko jest ze sobą, wydaje mi się, mocno powiązane i z planetami dookoła, z Saturnem. No Księżyc jest też taką fenomenalną historią, bo Księżyc jest zawsze odwrócony do Ziemi tą samą twarzą, zawsze tą samą stroną. Proszę bardzo, już tam się wklejam, już tam się, proszę mi tam nie pykać, nie marudzić, nie ten, nie grymacie, to za chwilę wklejam tego linka, za chwilę wszyscy go dostaną, już jestem na miejscu. Ja przypominam właśnie, że, co ja chciałem przypomnieć, żebyście wysłali sny do Radio na Fali, wieczorowa pora po Hiperprzestrzeni, czy tam sny, także przypominam wszystkim serdecznie, żebyście wysyłali sny, nawet ci, którzy słuchają offline. Nie musicie się tym przejmować, po prostu wysyłajcie swoje sny. Natychmiast. Zapraszam, dzięki temu cała cywilizacja będzie zdrowa psychicznie, będzie mniej wariatów, mniej szaleńców. No i świat będzie przyjemniejszy do życia. Po prostu mniej psychozy maniakalnej, a więcej po prostu miłości i pokoju na świecie. Słuchajcie, wkleiłem linka dla wszystkich zainteresowanych do historii z tym niemieckim wynalazcą. Historia jest nawet tłumaczona na język polski. To, o czym on mówi, on nazywa falą grawitacyjną, czy Ziemi, czy jakoś taki... Nikola też dbał falą skalarną razem ze Steinmetzem. To już są w ogóle, to też zapraszam do Hiperprzestrzeni w ogóle ściągać i słuchać mi tych herezji i głosić te herezje, nagrywać na pendrive, zanosić do przyjaciół, podrzucać nieznajomym babciom, sąsiadkom pod wycieraczkę. Dokładnie. Robić promocję szeptaną, proszę bardzo. Żadnych reklam nie będzie. Ja się obraziłem na reklamy. Mi się ten model nie podoba. Świata z reklamami. No właśnie, zaraz to wracam do tych kosmicznych rzeczy, bo nie na darmo mówię o Księżycu na tym, że jest odwrócony do nas. Mam taką historię w ogóle, którą pewnego dnia opowiem. Jest to taka teoria, nie jest oczywiście moja, bardziej jest ona Waltera Russella, a właściwie też nie jest do końca Waltera Russella, to jest to, że świat jest magnetyczno-elektryczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie te historie, w które właśnie wierzył Nikola Tesla, Steinmetz i wielu, wielu innych. To jest to, w co wiary absolutnie nie podzielał Albert Einstein, także Albert, no, się jeszcze policzymy. Albercik. I wracając do historii, co jest z Księżycem i Ziemią? Jest przestrzeń pomiędzy Księżycą a Ziemią. I tą przestrzenią czasami latają asteroidy. Różne komety i tego typu historie, po prostu kawałki gwiezdnej skały. No i z tym jest niesamowita historia, bo to jest kolejna rzecz, która jest w ogóle związana z jakimiś ruchami społecznymi, z jakimiś takimi momentami, że coś się dzieje. W ogóle jest taka historia jakiś czas temu, nie pamiętam, bo ja tak zwykle z tymi datami jestem kompletnie na opak. Chłopak na opak z datami. Słuchajcie, lata temu w Meksyku grzmotnęło, znaczy nie tyle grzmotnęło, ile spadło coś tam z nieba, jakiś kawałek skały. Udało mu się przelecieć kawałek przez atmosferę i nie spalić się. I tam parę kawałków spadło. No jeden taki większy kawałek wielkości, może pięści niecały, spadł do jakiegoś lokalnego bajorka, tam grzmotnęło. Bajorko się w ogóle zrobiło w tym miejscu, bo to pora deszczowa, czy jakoś tak. No i woda się taka dziwna zrobiła w tym bajorku. No i ludzie, którzy w ogóle dotykali tej wody, ci lokalni miejscowi, bo tam ludzie próbowali to wyciągnąć, się paprali, wchodzili w tą wodę tam na bosaka, tak zwyczajnie. No i tu się okazało, że no pochorowali się troszeczkę, jakieś infekcji dostali, jakieś pryszcze od tej wody, tak troszeczkę się rozchorowali. To trochę trwało, zanim wszyscy wrócili do zdrowia. I nikt nie wiedział za bardzo, o co chodzi, że się tak wszystko rozchorowali. Są niesamowite opowieści, słuchajcie, z czasów średniowiecznej Europy, które brzmią niesamowicie. Są to powieści alchemików o tym, że kiedy widzieli coś na niebie, kiedy na przykład nadlatowała jakaś kometa, to wtedy pojawiały się zarazy, słuchajcie. Sprawdźcie sobie te daty. Kiedy duża aktywność słoneczna, taka duża aktywność w ogóle kosmiczna, bym powiedział, i pojawienie się jakichś obiektów na niebie, często jest związane właśnie z pojawieniem się na przykład czarnej ospy w Europie i innych rzeczy. Znaczy, ja tu wcale nie chciałem powiedzieć, że ospa bierze się z satelity, tylko bardziej trzeba się troszkę umyć czasami, to też inna sprawa, wtedy się chyba nie myje to zbyt często. No ale generalnie jest takie, że tak powiem, paralel sytuacyjny. Często się zdarza właśnie takie obserwacje astronomiczne, są dokładnie takie intensywne rzeczy na niebie się dzieją w momencie, kiedy dzieją się w historii takie intensywne rzeczy. Nie wiem, może to jest podyktowane tym, że akurat być może wtedy naukowcy dokonują więcej badań, nie mam pojęcia, może tak się dzieje cały czas, my po prostu nie widzimy tego, nam się tylko wydaje, że tylko w tych momentach. No ale z tym Meksykiem w ogóle parę lat temu właśnie ciekawie, że wszyscy dostali jakieś zarazy, jakieś infekcje i dzieciaki się pochorowały i tam niektórzy dostali pryszczy po tym kamyku, który wyłowili z tego bajora, że tam coś z nieba spadło. No i teraz generalnie się nas straszy często, że Ziemia właśnie jest taką historią, w którą grzmotnie asteroida i nas w ogóle wymieli, przemieli i tak dalej. No i że już w ogóle będzie po nas przede wszystkim. Że taka asteroida nas zdmuchnie. Teraz w Rosji coś tam spadło z nieba. Dziwnie to wyglądało. Niesamowite w ogóle zdjęcia były tego, jak to przelatuje i zostawia jakiś świetny, jasny łuk. Na pewno każdy z was widział to kilka razy. Przynajmniej ci, którzy mają lekkiego chyzia na punkcie oglądania takich kosmicznych historii. Ale dajcie spokój, jeżeli ktoś ogląda telewizję, to było wszędzie praktycznie, także to jest chyba wszędzie. Nikt tego nie przegapił w każdym razie, myślę. Nikt nie przegapił, absolutnie. No i wracając do tych asteroidów, tych wszystkich rzeczy, są oczywiście jakieś oficjalne teorie wynikające z oficjalnego modelu grawitacyjnego Ziemi, czyli właściwie modelu wynikającego z twierdzenia Einsteina. Och, ten Albert, ta łajza. Po prostu niedouczona. No i co się okazuje? Okazuje się, że ten model absolutnie nie działa. Absolutnie nie chce działać. Była taka historia, o której wszyscy już teraz zapomnieli, nie chcę za bardzo wracać do niej. Jeżeli ktoś z was jest troszeczkę starszy, no może nie aż tak, po prostu niewiele, parę lat do tyłu, ktoś pamięta 1999 rok i 2000 rok, ktoś pamięta? Na pewno ktoś pamięta, słuchajcie. Także jeżeli ktoś pamięta, to może ktoś pamięta jeszcze dokładnie, że był taki obiekt na niebie, który przelatywał niedaleko Ziemi. To gigantyczny kawał skały, który gdzieś skądś się urwał z kosmosu. To się w ogóle generalnie urywa z kosmosu, bo przecież skąd miałoby się urwać? Przecież z parapetu miałoby się urwać w kosmosie? No właśnie. Się urwał i przeleciał obok Ziemi. Miał taką masę, że jak kolesie policzyli według równania oczywiście Einsteina masę grawitacyjną, którą powinien mieć taki obiekt pędzący z taką, a inną prędkością przez kosmos, bo oczywiście jeżeli pędzi, to zakrzywia przestrzeń, prawda? To co mówił Einstein, bla, 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 bla. Biedny Albert. I z tej okazji generalnie ten kawał skały, który przeleciał Ziemi, a przeleciał, wiecie gdzie? Przeleciał dokładnie między Ziemią a Księżycem. Po prostu przemknął. I ten kawał skały miał taką wielkość, że generalnie powinien, nas tu już, słuchajcie, nie powinno być na Ziemi. Poważnie, nas tu wszystkich nie powinno już od 13 lat być. My powinniśmy już dawno wyparować, słuchajcie. Naprawdę, może co po niektórzy nie wiem, szefowie rządów strategicznych mieszkaliby w jakichś bunkrach pod ziemią, może by oni by przetrwali. W jakichś bunkrach w środku góry, a też nie sądzę, żeby przetrwali. Bo nic nie powinno tu przetrwać. Tak blisko przeleciało i okazuje się, że nie wprowadziło żadnych zakłóceń w pole elektrograwitacyjne Ziemi i nikt nie wie, jak to wytłumaczyć. Doskonała herbata. To tak a propos, wspominam tego, że czasami ludziom się wydaje, albo naukowcom szczególnie, no różnym szalonym naukowcom się wydaje, że doskonale są w stanie ogarnąć wszystko i nie mają żadnego modelu, nie potrafią nic z tym wszystkim zrobić, prawda? To jest ciekawe, prawda? No i tu muszę troszeczkę wrócić, pewnego dnia trochę więcej na ten temat powiem, w ogóle muszę się przygotować do takiej hiperprzestrzeni, żeby wam opowiedzieć, bo to w ogóle już wymaga chyba czas najwyższy, o postaci o nazwisku Walter Russell. Żebym troszkę powiedział, bo cała teoria, którą ja podzielam, ta kosmologia i wszystkie te historie są właściwie wynikają poniekąd z niego. Jeszcze nie tylko z niego, bo jeszcze no kilku innych, słuchajcie, kilku innych, ale to właśnie tacy właśnie wynalazcy tamtejszych 19-18 wiecznych czasów. Jeszcze dodam z tym kosmosem właśnie, z tymi wszystkimi rzeczami, bo to jest dosyć istotne, ja tak troszkę pominąłem to bokiem. A propos, bo tak wspomniałem, że asteroidy to zarazy, ale słuchajcie, było coś takiego i wcale nie jestem ja, nie jestem pierwszy, który to zauważył. Chociaż chciałbym, chociaż raz chciałbym być. Może kiedyś. No. I się okazuje, że no słuchajcie, każdy z was oglądał na pewno bajki, wszystkie opowieści, takie, no filmy po prostu o średniowieczu, o rycerzach, czarnoksiężnikach, alchemikach, królach i tak dalej. I to doskonale wiecie też, że nawet w dzisiejszych czasach niektóre rządy głów, niektóre tłuki, które twierdzą, że są autorytetami i że lepiej się nadają do rządzenia świata, że wiedzą lepiej za wszystkich, czyli politycy, radzą się różnych mediów, a te media im mówią, czy to jest dobry czas na podejmowanie tych decyzji, czy to jest zły. I najczęściej radzą się różnych wróży, którzy używają horoskopu. Czy to jest właściwy moment na podjęcie decyzji, czy nie. W sensie masa wojen w Europie, masa w ogóle rzeczy, czasów, kiedy zaczynano budować coś, albo w ogóle praktycznie wszystko w Europie przez pewien moment czasu, no praktycznie przez większą część Europy było, przez większą część czasu było zsynchronizowane z kalendarzem takim alchemicznym, tym, co się działo na niebie. Tam oczywiście z drobną przerwą, ale to też nie w całej Europie, bo to tylko we Francji, Hiszpanii, we Włoszech i części Niemiec, tam gdzie Watykan rządził, tam było to zakazane i tam można było za to, tak jak Giordano Bruno, spłonąć na stosie. Natomiast tam wreszcie Europy, gdzie panowała normalna, zwykła, rewelacyjna, relaksująca herezja i gnostycyzm, było wszystko ok, jakby normalnie tak wszystko ustawiono. Słuchajcie, zresztą nawet chrześcijanie musieli z tego korzystać, bo kolesie, którzy budowali katedry, mieli taki sposób właśnie ustawiania ich na przykład w czasie, że czekano na właściwy moment i w ogóle czekano na właściwy moment na niebie, aż gwiazdy staną w odpowiedniej koniunkcji, że można było po prostu wykonać jakąś rzecz. I w ogóle o co w tym wszystkim chodziło, to nawet mam książeczkę ze sobą, słuchajcie, bo to się nazywa, to ma w ogóle swoją nazwę. I to jest w ogóle historia stara, słuchajcie, jak Egipt, prawdopodobnie jeszcze starsza, bo Egipt, nie wiemy w ogóle jak stara, po prostu stara jak świat, słuchajcie, gdziekolwiek byśmy nie wbili łopaty na tym świecie i nie przekopali się do samego końca, zawsze znajdziemy dokładnie to samo. No i to się nazywa, my to nazywamy alchemiczne małżeństwo. Co oznacza alchemiczne małżeństwo? Alchemiczne małżeństwo to są po prostu proporcje, które występują w kosmosie, czyli na przykład średnica Księżyca, która ma tam równo 1080 mil. 1084 to jest rozdzielczość, zdaje się, czegoś tak. W sensie te proporcje czasami są używane do dzisiaj, bardzo blisko jakby wszystko leży tego wszystkiego. W milach na przykład razy 3 to jest 360 mil, czyli taki pełny kąt. No, granie jest dużo takich cyklicznych rzeczy. Chodzi o to, że jak się obserwuje te wszystkie... Znaczy, może ja po prostu nie będę mówił numerami, bo to będzie tak, że zrobi się bardzo matematycznie. Chodzi o to, że te wszystkie planety, to wszystko, co lata po niebie, lata w cyklach. Oczywiście ma tam to swoje tajemnicze przesunięcie pi, które zawsze jest dokładnie takie samo i zawsze gna gdzieś przed siebie i nikt nie wie, gdzie to wszystko gna. Ale te cykle w tym wszystkim gnaniu, w tym całym ruchu się powtarzają. I kiedy się obserwuje taką planetę na niebie i się codziennie rysuje kropkę w miejscu, gdzie taka planeta jest na niebie, tak codziennie, przez cały czas, to pewnego dnia się dojdzie do takiego momentu, że wrócimy do tego miejsca i postawimy kropkę dokładnie w miejscu, gdzie ostatnią kropkę, gdzie zaczęliśmy ten cały rysunek. I wtedy otrzymamy taki wzór narysowany, jak się ta planeta porusza na Ziemię na niebie względem Ziemi. I to są takie przepiękne wzory. Jeżeli ktoś z Was widział ornamenty w niejednej bazylice, w niejednym miejscu, albo takie bardzo dziwne zawiasy na przykład starych portretach niektórych królów albo bardzo możnych ludzi tamtego dawnego świata i czasami widzi takie zawiasy. Każdy z tych zawiasów to nie są przypadkowe zawiasy, ale nie zawsze. No czasami tak, ale oczywiście nie wszędzie. No pierwszy zawias reprezentuje na przykład 3 do 11, czyli proporcje Ziemi do Księżyca. No właśnie, proporcja 13, czyli to będzie 37,3%. Dokładnie, taka miarka. Jeżeli ktoś z Was kojarzy na przykład czasami te wszystkie miary średniowieczne, to doskonale pewnie pamięta kompletny galimatias, zamieszanie i po prostu kompletny chaos, słuchajcie. Po prostu tak to wszystko było, nie wiadomo, bo jakieś takie dziwne miary po prostu z dubska wzięte, po przecinku wszystko i tak dalej, jak przeliczam na dzisiejsze. A oni wtedy mieli inne podejście, bo dla nich to były takie pełne miary, bo oni używali tych alchemicznych. Zresztą słuchajcie, żeby w ogóle było zabawniej, okazuje się, że nie jestem do końca przekonany o tym, bo to ciągle szukam na jakichś fachowych opracowań, takich konkretnych, źródłowych, ale na razie jeszcze nic takiego ciekawego nie trafiłem, żeby się tym mocno podpierać, przynajmniej w swoich własnych rozważaniach. Historia z tarotem, granie. Wygląda na to, że w tarocie zostały zakodowane te informacje, specjalnie został taki uznany, że jest niebezpieczny, tajemnicy, przychodzą demony, porywają wasze dusze i tak dalej, i tak dalej. Bo tam jest dużo tych informacji o tych właśnie alchemicznym weselu zakodowanych. Masa proporcji związanych z obrotem ciał niebieskich po niebie, o tym, jak to się przywija, o tym, że na przykład Mars potrzebuje iluś tam dni względem Ziemi, żeby cały ten swój rok zrobić. Po prostu każda planeta ma swój własny, osobny, że tak powiem, czas na orbicie. A jak na przykład będziemy obserwowali planety niektórych planet, jeżeli ktoś z Was kojarzy na przykład taki symbol pod tytułem kółko, a w kółku znajduje się trójkąt. Wiecie, co to symbolizuje? A w każdym narożniku tego trójkąta, które sobie narysujecie w kółku, zrobi się dokładnie takie samo kółko tej samej wielkości, w której ten trójkąt jest. I w każdym narożniku, także będziecie mieli trzy kółka dookoła i jedno w środku. I teraz jeżeli połączycie to jednym dużym kółkiem na zewnątrz, czy ktoś kojarzy takie rysunki wchodząc do katedry, na każdym portyku katedry, okna i nie tylko, łącznie z symbolem masonów, prawda? Nazywa się to Merkury i Wenus. Jedna planeta nazywa się Merkury, druga się nazywa Wenus i mają niesamowitą historię, bo one po prostu krążąc po niebie rysują dokładnie taki wzór. No i generalnie cały pomysł był taki, że ci wszyscy królowie, wszyscy ci możni władcy czekali na takie momenty, kiedy to wszystko się nakłada i kiedy jest na przykład najbliżej Ziemi, to oddziaływanie tych planet jest największe w stosunku do Ziemi, a kiedy jest najdalej do Ziemi, to oddziaływanie tych mocy jest coraz mniejsze. No i tam oczywiście były historie opisane, jakie oddziaływania reprezentuje jaka planeta i tak dalej, i tak dalej. Jest słynny tak zwany pocałunek Wenus. Czyli na przykład rysuje się taki piękny pentagram na niebie, taki kwiatek w pentagramie. Po prostu niesamowicie to wygląda. To jest takie najpopularniejsze, prawda? I to jest na przykład, bo rok Wenus jest podporządkowany do ziemskiego, wynosi dokładnie 99,9 ziemskiego roku. I ten margines, który zostaje, to jest owa sekwencja Fibonacciego, bo jeżeli się zacznie tak dodawać po kolei wszystkie te cykle, to wychodzi właśnie 5, 8, 13. Jest tak jak wszystkie rośliny, które rosną na Ziemi, dokładnie w ten sam sposób. Dokładnie tak samo wygląda cykl Wenus na Ziemi w stosunku, znaczy na niebie w stosunku do Ziemi. No i generalnie, jeżeli się policzy tak bardzo blisko, no to generalnie to właśnie reprezentuje pi podzielne przez 1, ten skok, który jest na orbicie Wenus w stosunku do Ziemi. Czyli generalnie, tłumacząc na język ludzki, Wenus reprezentuje wszelkie możliwe, całe życie na Ziemi. Po prostu pentagram reprezentuje wszelką moc żywą, kobiety, w ogóle taką, mamy naturę po prostu, dokładnie. Dokładnie, dlatego to wszystko wisiało nad portykami w kościele. To się tam mówi, że tam specjalnie strasznie, że pentagram, żeby ludzie tego nie używali, żeby to była zapomniana wiedza, bo to było zakazane w ogóle. To była taka skasowana wiedza tylko w piwnicy. No i w ogóle z Wenus jest masa takich historii. Słuchajcie, to z każdą planetą w Układzie Słonecznym jest taka historia. Niektóre z tych planet są bardzo, bardzo znane, niektóre troszkę mniej. No jest na przykład, bo Wenus jest słynna chociażby z tego, że jak przekroicie jakiś owoc, słonecznik, jeżeli zobaczycie na przykład, jak wygląda słonecznik, już taki jak wyrośnie, to ma ten swój wzór, prawda? Ten wzór Fibonacciego. To jest dokładnie praktycznie orbita Wenus, to co widzicie przed sobą, oglądając taki słonecznik. No i masa owoców, jak sobie ananasa przekroicie, to dokładnie też chyba to samo jest. No i takie historie. Kolejnym takim fenomenalnym zjawiskiem jest na przykład Merkury, który też ma swoją w ogóle swoją historię, bo on ma z kolei proporcje 99,5%. Także to jest... No w ogóle, słuchajcie, z tymi planetami i tymi proporcjami jest naprawdę niesamowicie. No i oczywiście każda z tych planet ma swój własny rok. Oczywiście Ziemia ma 360 parę dni. Nie wiem, ile ma Ziemia. Zapomniałem nawet. W każdym razie Merkury ma, słuchajcie, ma 115, no niecałe takie 116 dni. Tam się zawsze dodaje, zostaje taka końcóweczka. Czegoś tak 9. Ma właśnie tą końcówkę 9, bo to jest dokładnie zawsze ciągle jest to pi. Zawsze się tak ciągnie. Przepraszam bardzo, ja to jak zwykle sobie przewijam w książce. Nie mam wszystkiego razem zgrupowanego. Pewnego dnia ktoś w ogóle powinien napisać taką książkę, żebym przynajmniej miał jedną, a nie 300. Bo ja tu jej mam troszeczkę. No i słuchajcie, i ci królowie, ci możni tego świata, słuchajcie, jeszcze... Ja podejrzewam, że do dzisiaj to trwa. Z tego, co czasami gdzieś tam dociera do publicznych wiadomości, to wiadomo, że politycy i ludzie, którzy podejmują jakieś decyzje, na przykład z giełdy nowojorskiej, poważniej, na przykład tu w Londynie jest giełdy londyńskiej też, chodzą do wróży. I wielu z nich się na przykład radzi, czy to jest dobry moment, czy zły. Na to wróżenie, te gwiazdy, no to jest właściwie opis tych wszystkich mocy, czy one są bliżej, czy dalej. No i to wracając do tego, w ogóle do tych wszystkich asteroidów roku 2012 i tak dalej, i tak dalej. Wygląda na to, że to właściwie wszystko zawsze jest w tym samym miejscu, że to jest troszkę tak zaprojektowane, że ciężko by było, żeby jakakolwiek kometa zdmuchnęła Ziemię albo zdmuchnęła cywilizację ziemską. Także wszystkie te asteroidy w ogóle jakby odpadają. To jest takie dosyć zabawne, bo się okazuje, że właściwie model, który wyznaje współczesna cywilizacja, taki model kosmologiczny, czyli to, jak sobie tłumaczymy, dlaczego gwiazda wisi na niebie tam i nie spada i na przykład księżyc się kręci dookoła Ziemi i słońce wstaje i tak dalej. Wszystkie nasze tłumaczenia tych zasad są takie troszkę w drugą stronę od tego, co na przykład 100 lat temu jeszcze obowiązywało. Ja to czasami sobie myślę, że teraz to jest tak pokręcone, bo teraz to się w ogóle kompletnie wymiksowało, no bo część tego jest, musi być praktyczna, no bo się już wystrzeliwuje te satelity w kosmos, się już lata w ten kosmos, tam już się jest, także część tej wiedzy w jakiś tam sposób się zweryfikowała. Część się zweryfikowała. Właśnie to mnie poprawiało, że co proporcje Księżyca do Ziemi, a nie Ziemi do Księżyca. No przecież wiadomo, że Księżyca, że Ziemia jest większa, a nie Księżyca. Już mnie poprawiają, proszę pana. Co za... Właśnie. Ja bardzo dobrze, słuchajcie, zapraszam wszystkich serdecznie na czata radiowego. Tam mnie nawet poprawią, także... Bo ja to czasami mogę się przejęzyczyć i tak dalej. To zawsze jest tego, tej dokumentacji, tych papierów jest tyle, że to czasami normalna rzecz. Także przejęzyczenia, rzecz zwykła. Także proszę sprawdzać, słuchajcie, proszę wchodzić na stronę www.radionafali.com na audycję Hiperprzestrzeń i sobie po prostu klikać linki pod audycjami, bo ja później... Excuse me... Później wrzucam te wszystkie linki i nawet jak się gdzieś przejęzyczyłem, to tam są już poprawne linki, takie z poprawnymi opisami, także proszę się nie przejmować, z tego się nie strzela. Dokładnie. Ja tylko wrócę jeszcze oczywiście do tych wszystkich kosmicznych rzeczy z asteroidami i tak dalej, bo to jest tak pod sam, na sam koniec. Jeżeli ktoś się interesuje architekturą, to każdy typ okna oparte na konkretnym podziale, czyli na przykład, że mamy trzy kółka w środku, że mamy piramidę, że mamy pentagram, że mamy sześć kątów, że mamy cztery, że mamy je obrócone i tak dalej, że do wewnątrz i na zewnątrz, wszystkie te podziały, takie, które wynikają dosłownie z obserwacji gwiazd, które krążą na niebie dookoła Ziemi, właściwie Wszyscy krążymy dookoła pewnego punktu, który znajduje się niedaleko Słońca. Na to wygląda. I że sobie rysujemy takie znaczki na Ziemi i że te znaczki to jest jakby taka po prostu czysta reprezentacja, słuchajcie. No i generalnie jak się ci właśnie, Radek, jak zwykle się rozgadałem, bo oczywiście gdzieś uciekłem w bok. Słuchajcie, ci możni władcy generalnie zawsze bardzo sępili na ten moment i zawsze używali tego momentu jako wzmacniacza, najzwyczajniej mówiąc. Po prostu chcieli wzmacniać swoje własne moce, swoje własne decyzje, wykonując je dokładnie w tych momentach czasu, w tych momentach przestrzeni, kiedy te moce, które mi się wydawało, te planety reprezentują, żeby ich wspierały i dmuchały, i, że tak powiem, niczym wiatr w plecy. Generalnie w ogóle tej informacji i tych wszystkich rzeczy używali też tak zwani starożytni ludzie, którzy budowali kamienne kręgi. Jeżeli ktoś doskonale wie, jest to tak zwana starożytna wiedza. Nie jest to ani wiedza masonów, ani niczyja inna, ani nic. Takie wzmacniacze postnaturalne. Teraz się, słuchajcie, buduje dużo. Znaczy nie tyle buduje, robi się eksperymenty w nanotechnologii. I tam się buduje takie małe struktury, małe silniki, małe wzmacniacze i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że te właśnie struktury świetnie funkcjonują właśnie przy nanotechnologii. Okazuje się, że to naprawdę działa. Inna sprawa, że nie jest to odkrywanie niczego nowego. To wystarczy przekroić jakąkolwiek roślinę, jakikolwiek związek organiczny na planecie Ziemia. Wsadzić go pod mikroskop. I to, co ujrzycie przed swoimi własnymi oczami, będzie jedną z tych sześciu form. Bo to jest dokładnie sześć form. One oczywiście mają swoje nazwy w architekturze. Jedna, to są tak zwane rozety okienne. Jedna się nazywa, taka główna nazywa się Lincoln. To jest, no to jest na bazie dwójki, to są dwa okręgi. Później jest Chartres. Chartres to jest, to jest chyba sześć, czyli tak, to jest chyba sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, przepraszam bardzo. Później jest Everux. Everux jest chyba pentagram, tak obracany ileś tam razy. I później jest Rehemis, czy odwrotnie. Ja mogę się mylić, słuchajcie, mogę się absolutnie mylić, bo ja nie jestem, nie pamiętam takich rzeczy dokładnie. No ale mniejsza o to, słuchajcie, to wszystko sobie oczywiście powklejam do linków. Jak gdyby nigdy nic, powklejam do linków. Słuchajcie, katedra w Winchester, tu w Anglii, jest wybudowana dokładnie w ten sam sposób. Jest tak spozycjonowana na takich specjalnych kątach, na przykład 72 stopnie na północ, specjalną taką linią magnetyczną, żeby to wszystko pasowało, żeby na przykład jak się stanie w tej katedrze, żeby ona pasowała i się wyrysuje pentagram na przykład z góry, gdzie ta katedra jest właśnie w środku tego pentagramu, to się stoi właśnie w tym energetycznym miejscu, na środku tych linii. I to jest sam środek tego kościoła, słuchajcie. Dokładnie sam środek. Także inna sprawa, że w Anglii była bardzo długa tradycja. To w ogóle jest bardzo długa tradycja chrześcijaństwa, którą wcześniej chrześcijaństwo odziedziczyło po religiach, oficjalnych religiach Rzymu. Że jak gdzieś wkraczało, to orano wszystko do zera i no i na miejscu starych świątyń budowano swoje własne. Dokładnie. Dobra, to ja może jakąś muzyczkę, bo tak się rozgadałem o tym kosmosie, o tych mocach kosmosu, komet, gwiazdach na niebie i tym, czy coś się zmienia, czy nie. I co na to? I co na to starożytni i wzorki na niebie? To ja może jakąś muzyczkę właśnie, już się tak troszkę roz... A, bo oczywiście słuchacie Radia na Fali. Jak najbardziej, ja mam Tomek, słuchacie Hiperprzestrzeni, retransmitowanym w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam w ogóle wszystkich na czacie aktualnie będących, tych, którzy są na czacie. Hello, hello, moi drodzy, pozdrawiam tych, którzy słuchają jako podcastu. Ja tu się zagapiłem troszkę w książeczkę, bo sobie przypomniałem o takiej rzeczy, która się nazywa, która wynika, a może nie tyle wynika, nie ma właściwie swojej żadnej specjalnej nazwy, poza tym, że nazywa się po prostu problemem ze strojeniem. To jest ta specjalna nazwa. Są problemy ze strojeniem. Jak ktoś dotyka jakichś instrumentów muzycznych, to są takie anomalie. Na przykład, że właściwie takiej zwyczajnej gitary, jakby ktoś miał, chłopaki, dziewczyny, macie gitarę? Zresztą wam mówię, o co chodzi? Słuchajcie, nie da się nastroić gitary. Nie da się nastroić gitary, to nie jest lipa. Nie da się nastroić tego instrumentu, absolutnie jest to po prostu fizycznie niewykonalne. Nawet jeżeli zrobicie coś takiego, to się nazywa regulowaniem menzury, czyli ustawieniem każdej struny na jakby indywidualnej długości pomiędzy tym, na czym struna wisi, na tych dwóch poprzeczkach, na których struna wisi w instrumencie, prawda? O co chodzi? chodzi o to, że rezonans tego wszystkiego jest tak dziwny i powoduje tak dziwne rzeczy, że właściwie nie ma fizycznej możliwości, żeby wszystkie te strony ustawić w taki sposób, żeby one zawsze miały taki równy, harmoniczny sygnał. Po prostu nie da się. To jest coś nieosiągalnego w rzeczywistości. Dlatego na przykład specjalnie z powodu tej niedoskonałości, takiej zaprogramowanej w świecie niedoskonałości, cokolwiek byście chcieli na przykład zestroić ze światem w ogóle dookoła, czymkolwiek co rezonuje w tak zwanej akustycznej przestrzeni, czyli takiej, tu nie ma żadnych maszyn, tu nie ma żadnych robotów, tu nie ma żadnych urządzeń, tu po prostu środek lasu, macie akustyczny instrument, się okazuje, że nie ma czegoś jak stała wartość w naturze. Nie ma pojęcia czegoś takiego. W ogóle nie istnieje. Jak ktoś stroi instrumenty akustyczne, duże fortepiany, jakieś takie historie, to w ogóle doskonale o tym wie, że to po prostu się, że to nie działa. Że to jest absolutny absurd po prostu. Nie da się nastroić po prostu wszystkich instrumentów. Nie da się. Ale do czego zmierzam? Jest specjalny, żeby to wszystko brzmiało, jest specjalny strój temperamentu, czy jakoś tak się nazywa, taki orkiestrowy strój, że praktycznie instrumenty stroją się tylko do jednego dźwięku i wszyscy na przykład stroją się do C. No albo do A, albo do... Głównie do C, bo to taki skrzypcowy jest troszkę. Stroją się do tego jednego dźwięku, a resztę jak każdy lubi. Dosłownie. I to jest jedyny moment, kiedy po prostu orkiestra może sobie zadziałać i po prostu to jeszcze brzmi razem i się nie rozjeżdża, bo przynajmniej stroi do jednego dźwięku. Gdyby każdy z nich chciał się nastroić tak od takiego elektronicznego urządzenia, które tam idealnie jest, tam z doskonałością co do tysiąca po przecinku pokazuje ci, jak jesteś idealnie, jak idealnie stroisz konkretnie daną nutę, czyli że masz tą doskonałą C. Jakbyście tak nastroili swoje wszystkie instrumenty, to one nigdy nie z niewiadomych przyczyn nie zagrają ze sobą razem. Zawsze trzeba je stroić po prostu gdzieś trochę obok, bo natura jest po prostu niedoskonała. To jest pod tym względem. Natura jest po prostu niestała. I to jest taki fenomen, który... O, nie wiem, czy współczesna filozofia, współczesna teologia świata zakłada coś. Bo my generalnie pracujemy na to, że wszystko jest stałe, że wszystko jest przewidywalne, że wszystko zawsze musi być tak, jak musi być, a to się okazuje, że w ogóle jest zupełnie inaczej. No i co to znaczy? To jest w ogóle historia związana z tymi wszystkimi rzeczami związanymi z wolną energią, moi drodzy. Bo to jest dokładnie, co by nie mówić, owa manifestująca się energia, pustka, cokolwiek jak to zwał. Nazwijmy to po prostu na dzisiejsze potrzeby po prostu energią, żeby sobie nie komplikować historii różnymi dziwnymi teologicznymi zgięciami. Także słuchajcie, bo to sprowadza się do obserwacji pewnego modelu, w którym wszystko jest zbudowane dookoła nas. Czyli to jest główny powód, dla którego na przykład nie należy się obawić globalnego ocieplenia i to, że nas nie zaora. To jest główny powód, dla którego żadna asteroida raczej nie walnie w Ziemi, raczej ma na to marne szanse, albo na przykład, że wiatr słoneczny, jakiś gigantyczny, nas po prostu zwieje z naszego miejsca w kosmosie. No i jest oczywiście wiele teorii dookoła tego, bo tak jak mówiłem, ta teoria Waltera Sena, którą ja bardzo podzielam, tą elektromagnetyczną, tak bym to powiedział. No generalnie jest i teoria teorią, moi drodzy, ale... Ta teoria działa w praktyce. Jest to jedyny działający model świata. I ten model zbudował Nikola Tesla, robiąc ten swój silnik dla Edisona, że ten prąd mógł pobiec i nic nie wlatywało w powietrze, i skrzydło się nie zapalało i nie powodowało, że konie się po prostu płoszyły albo były rażone prądem elektrycznym, bo takie rzeczy się działy w Nowym Jorku, kiedy Edison odpalił te swoje wynalazki. I co zrobił Tesla? Słuchajcie, Tesla po prostu zakręcił tym motorkiem w środku, bo Tesla jak usiadł i zobaczył, to skumał, że słonko się kręci dookoła Ziemi, że po prostu wszystkie te to wszystko się trzyma razem. Może nie będę tłumaczył teraz, dlaczego się trzyma razem i tak dalej, to w ogóle do Waltera Stella zapraszam. On świetnie wytłumaczył. No ale w jakiś sposób się trzyma to razem i jedną z takich głównych zasad, dla której właśnie tak jest jak jest, to jest to, że to się kręci względem siebie. I Tesla wpadł na pomysł, że przecież że silnik taka prądnica, generator elektryczny nie powinien po prostu stać taki, być statyczny, tylko powinien się kręcić w środku i to wszystko, i jeszcze zmieniać się, no, i to wszystko, i tak to działa, proszę Państwa. I tak to działa dookoła, i wszystko się kręci. Ja teraz sobie ostatnio śledzę właśnie wszystkie te rzeczy związane z na przykład z wynalazkiem Keshego, który twierdzi, że właściwie dla mnie Keshe to jest, słuchajcie, no mogę się mylić, ale to jest jak współczesny Tesla. Ten człowiek jest po prostu współczesnym Tesla, tak mi się wydaje. Absolutnie. No i on oczywiście opublikował to swoją dokumentację, jak zbudować tą jego maszynę, na czym ona działa i tak dalej, są filmy, wideo i tak dalej. Jest to niesamowite, bo właściwie dokładnie mówi o tym samym, o czym mówi Tesla, o tym, że jedno się kręci w drugim. Na czym polega w ogóle urządzenie niejakiego profesora Cashe? Profesor Cashe wymyślił urządzenie, które produkuje tak zwaną wolną energię, produkuje jej w cholerę, robi po prostu... produkuje plazmę. W środku pojawia się plazma, która ma nieograniczony potencjał energetyczny. Można z tego zrobić, nie wiem, elektrownię atomową. Można po prostu zrobić wszystko z tego. Można po prostu latać, można po prostu zniwelować oddziaływanie grawitacji, które oddziaływuje na nas. Można zrobić praktycznie wszystko z tym po prostu. Taka technologia, która po prostu... Człowiek rozumie, na jakiej zasadzie działa wszechświat. Tak jak na przykład Nikola Tesla, który potrafił wykonywać takie sztuczki właśnie. Że ludzie się patrzą i mówią, nie, to niemożliwe, łamie zasady grawitacji, łamie wszelkie możliwe zasady, w które wierzyliśmy. Ten obiekt nie powinien się unosić w powietrzu, to nie powinno świecić, to nie powinno działać, a jednak. No i Cashe wymyślił takie urządzenie. To jest urządzenie, które wygląda troszkę jak piłka, taka mała piłka, która się mieści może w dwóch dobrze złożonych tak do siebie dłoniach, taka metalowa. A w środku jest druga taka mniejsza piłeczka, jedna się obraca, a druga stoi w miejscu. I kiedy ta się obraca z jednym potencjałem, powoduje, że przyspiesza troszeczkę ten element, bym powiedział, niestrojenia instrumentów, albo to, co nam jest sprzedawane, jako na przykład globalne ocieplenie, albo globalne ochłodzenie, czyli to, że wszystko w naturze ma swoją górkę i w dół, w górę i w dół. Wszystko ma swoją, że tak powiem, naturę falową, wszystko oddziałuje na impulsach. Że jest to coś takiego naturalne, że właściwie nie ma się czemu dziwić. O tyle, że po prostu na kolejny sezon, na kolejne lato musimy poczekać 4 miesiące. O tyle na przykład na wyprodukowanie energii, na taką falę gigantycznej energii nie musimy czekać 4 miesięcy. Wystarczy, że zakręcimy taką jedną metalową kulką w drugiej po prostu z bardzo dużą prędkością i nagle się okazuje, że mamy gigantyczną ilość energii. I to wszystko. I na tym polega wynalazek pana Cashe, że dokładnie zrobił to, co właściwie to nad czym siedział Tesla. Tylko, że Tesla miał taką historię, że pomimo, że cokolwiek nad czym siedział, podjął decyzję, że nie będzie robił żadnych notatek za bardzo i właściwie, robił notatki, ale i tak wszystkie zostały zabrane przez FBI. Taka jest prawda, wszystkie zostały skonfiskowane przez rząd amerykański i właściwie nie wiemy tak naprawdę, nad czym Tesla spędził ostatnie 40 lat swojego życia. Taka jest prawda. No może nie 40, ale nie wiemy, 30 lat na pewno, po prostu umknęły. Oficjalnie tylko są przecieki, które... są z wywiadów z Teslą, z tamtych czasów, gdzie tam w wywiadzie Tesla mówił, a wymyśliłem na przykład broń, która niszczy na odległość, albo ktoś tam powiedział, jakoś tego typu historie. Z takich, tak powiem, z trzeciej ręki wszystko znamy w dzisiejszych czasach. A się okazuje, że ta technologia chyba nie umarła. Nie wiem, czy Tesla ją w ogóle wymyślił, czy ją opracował do końca, ale po prostu Cashe ją wymyślił, opatentował. Ten patent jest ogólnie dostępny wszędzie. Jeżeli ktoś z was czuje się na siłach, żeby wziąć śrubokręty i całą resztę i to po prostu zrobić, trzeba się po prostu na tym znać. Tak jest prawda. To jest, jeżeli ktoś z was naprawdę jest elektrykiem, mechanikiem i generalnie naprawia taki sprzęt na co dzień, siedzi w takim troszkę laboratoryjnym otoczeniu, to skuma, o co chodzi. Bo to bez problemów. Dokumentacja jest rewelacyjna. Jakby jest bardzo prosto opisane, wiadomo z czego zrobić, jest masę tego na necie. Zatem już są dwa w Polsce działające, jakby ktoś nie wiedział, to już mówię. Z tego co wiem, dwa działające w Polsce, a jedno jest jeszcze lepiej dopracowane niż to Cashe'ego. I dostali, zdaje się, gratulacje od pana Cashe'ego właśnie za to, że... Bo tam jest historia, że tam nie ma zwykłego powietrza w środku, w tych kulkach, tylko w każdej kulce jest inny gaz. Jeżeli ktoś z was kojarzy patenty Tesli z żarówkami, że jego żarówki nie potrzebowały żadnego drutu, żadnego gniazda, no po prostu świeciły same w sobie, trzeba było po prostu wziąć ją do ręki. Czy to, dosłownie. One tak po prostu można je było włączyć w ten sposób. Nie potrzebowały żadnego zewnętrznego źródła zasilania. Niesamowita historia. I w środku był po prostu gaz. Były dwie komory, w jednej był jeden gaz, a w drugiej drugi i prąd pomiędzy tymi wszystkimi, który powodował, że działy się niesamowite rzeczy. Dlatego nie było tam żadnych mechanicznych elementów w środku. Tylko kawałek prądu i... No podobnie jest z wynalazkiem Cashe'ego, że tam jest troszkę więcej metalowych elementów. W środku jest ich parę, no ale generalnie metoda jest i pomysł, i droga do rozwiązania jest bardzo podobna. Także no rzecz jest fenomenalna. To jest troszkę jak z wynalazkiem cewki rodzina, nie wiem czy ktoś z was słyszał. Jest takie urządzenie, które się nazywa cewka. Cewka to jest po prostu kawał druta miedzianego owiniętego dookoła czegoś okrągłego albo kwadratowego. Po prostu jeżeli macie dużo, to tak jak włóczka albo nić na szpulce. Dokładnie, po prostu dużo drutu owinięte na czymś, to jest cewka. i podłączone do prądu, bo jak nie podłączone, to po prostu jest dużo drutu na zwój. To jest drut nakręcony na kawałku czymś, a jak się podłączy do prądu, już jest cewka. No i niejaki Rodin wymyślił, jak człowiek rozbił teoretycznie, matematycznie w ogóle, jak działa zakrzywienie przestrzeni i tak dalej, jak w ogóle działa prąd i tak dalej, wymyślił fajne równanie, no i zbudował z tego wszystkiego cewkę. No i to jest też taki fenomen, że ta jego cewka, czyli ten drut owinięty, tylko że ta cewka wygląda jak pączek. To troszkę jak taki pączek z amerykańskiego filmu o policjantach, z taką dziurką w środku, taki okrągły pączek, donut. No i co się dzieje? Na przykład w środku tej cewki znika kompletnie pojęcie grawitacji, które my znamy. Można tam włożyć jakikolwiek ciężki metalowy przedmiot i włączając tą cewkę do prądu, podnosimy tą cewkę do góry i ten przedmiot jest w tym, wisi po prostu sobie w środku pomiędzy, w tej dziurze pomiędzy tym, w środku tego pączka, tej cewki. Tak jakby można było sobie, i tak można sobie manipulować dowolne kąty, tak jakby nagle grawitacja przestawała działać w środku, przynajmniej ta sama grawitacja, która nas obowiązuje, przestaje działać w środku tego pączka. Na każdą możliwą substancję. Tam oczywiście dostosowuje to, bo można to oczywiście sprawdzić, odpowiednie napięcie, częstotliwość tego napięcia, zależy co się puści przez to i tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, fenomeny, absolutnie. Wygląda na to, że po prostu, no to jest taki kit, ciągle nam się próbuje sprzedawać, że tam ta natura stoi w miejscu, że się nic nie rusza, że jak się ruszy, to musimy od razu płacić gigantyczne podatki, bo to oczywiście zaraz katastrofa będzie, że jak kamień leci dookoła ziemi, to zaraz musi walnąć po prostu w ziemię i nas wszystkich zwiać. Jeszcze musimy podatek zapłacić za to, żeby nas, nie wiem, no bardziej chyba jakś tak zwiało po prostu lepiej. Chyba. Nikt nie mówi za bardzo jakby o tym, że świat się kręci, że jest dynamika, że coś tam. No ale to też jest współczesna kultura, która dąży, tak jak wspomniałem wcześniej, jest po prostu obsesyjnie sklejona z pomysłem, że nic się na świecie nie zmieni, że jutro będzie dokładnie takie samo, jak było dzisiaj i świat musi być przewidywalny. Taka troszkę strach taki. No jest to kultura strachu, fear factory, kiedy ludzie oglądają filmy, na których inni się zabijają i to jest rozrywką, moi drodzy. To jest lipna rozrywka troszeczkę, ale to wiele mówi o dzisiejszych czasach troszeczkę. Nie o tym wszystkim. To łatwo przestraszyć globalnym ociepleniem w dzisiejszych czasach. Ja nie wiem, czy ktoś przestraszył mnie przed globalnym ociepleniem mojego pradziadka albo dziadka. Podejrzewam, że byłoby bardzo ciężko. Inna sprawa, że ci ludzie po prostu doskonale sobie zdawali sprawę z tego, że zima może być raz zimna, a raz może być ciepła i że są takie momenty, że zima jest raz ciepła, a raz jest zimna, bo nawet i pradziadowie o tym mówili. No właśnie. No troszeczkę tak jak z tym właśnie Alanem Gorem. Łatwo straszyć ludzi dzisiejszych czasów. Mam jakąś tendencję chyba. To społeczeństwo jeszcze lubi się straszyć, słuchajcie. Zobaczymy, co będzie z tą kometą. Słuchajcie, zawsze jak to przylatuje kometa, ponoć coś się dzieje na świecie. Zawsze jest jakiś taki nie wiadomo co. Wszyscy miłośnicy niewidzialnego przyjaciela Jezus wiedzą doskonale, bo tam jest historia o tym, że tam nawet też na niebie coś świeciło, prawda? No, jak do Betlejem. To w ogóle jest zawsze związane ze wszystkimi... że tak powiem, przywódcami duchowymi. Przecież Budda to samo, przecież też coś na niebie się dzieje, prawda? Mahomet to samo, wszyscy to samo, wszyscy, zawsze coś się dzieje na niebie. To będzie troszkę taki dodatkowy event. Bardzo mi się podoba, bo tu jakby wszyscy to zobaczą. To nie będzie tylko tak, że tylko Budda, Mahomet i rodzice Jezusa, tylko tu po prostu wszyscy zobaczą, jak wszyscy będą mieli okazję się poczuć po prostu w centrum tego zamieszania. I może nie będzie żadnej zarazy, na przykład, tylko coś miłego po prostu się wydarzy z tym kanałem skały, który przeleci obok ziemi, słuchajcie. Ja tak pozytywnie jestem nastawiony. Ja to bym chciał w ogóle, żeby przede wszystkim słońce zgasło. To mi się bardzo podobało, bo to jest taka intrygująca sprawa. Mam świeczki, myślę, że bym przeżył. Myślę, dałbym radę. Ale to mi się podobało. To było coś niesamowitego. Inna sprawa, słuchajcie, że ci naprawdę starożytni mówią o tym, że słońce generalnie ma zgasnąć. Ja nie wiem, czy to jest teraz ten moment, czy to po prostu ten moment dopiero będzie na przykład na następne 1000 lat i my to wszystko źle tłumaczymy i bierzemy zbyt do siebie i tak dalej. A może to po prostu jest lipa. No ale ja to, kurczę, moi drodzy, nie, to musi coś być z tym słońcem. Ja też jeszcze wrócę do tego tematu słońca, bo ten temat w ogóle jest bardzo intrygujący. Ty w ogóle z asteroidami są takie historie, że na przykład twierdzisz, że grzyby przyszły z asteroidami, bo gdzieś tam zbadano jakiś kawałek kosmicznych skał i się okazało, że są na niej zarodniki czegoś, co my nazywamy generalnie grzybem, takiej takiej bakterii, która się po prostu tak rozrasta. I jest to oczywiście taka teoria, że asteroidy to takie wszystkie małe, drobne skały, które przelatują dookoła nas i wcale nie są po to, żeby nas zabić. Absolutnie. Tylko są po to, żeby, mówiąc w skrócie, przywieźć nam jakiś rodzaj wirusa, przywieźć nam jakiś kawałek rozwoju cywilizacyjnego, tylko takiego w formie organicznej, bo my to traktujemy cywilizacji i rozwój tak troszeczkę mechanicznie. Wydaje nam się, że przeleci taka satelita i zrzuci na przykład takie urządzenie, które będziemy mogli skręcić, rozkręcić, śrubokrętem, będziemy mogli kopnąć, postukać w blachę i sprawdzić, powiedzieć, nieźle zrobione. Cwani ci kosmici, kurde. No, stary, a jakie to twarde. Nie, nie. Myślę, że szybciej to by ktoś zrzucał jakieś wirusy, przerzucił coś takiego obok, przeleciał po prostu, przerzucił taką pigułę, kosmiczną pigułę w postaci jakiejś kosmicznej skały, która sobie przelatuje obok Ziemi i tam troszkę coś tam się dostaje do atmosfery ziemskiej. No jak trzeba jakąś większą injection zrobić, czyli jakiś większy taki zastrzyk, że tak powiem, dla planety, no to może jakiś zastrzyk dla planety to była ta w Rosji kometa, która tak się rozsypała elegancko. Ładnie to wyglądało, ładnie, bardzo malowniczo. A taki normalny na co dzień to po prostu przelatujący kawałek skały, który po prostu sobie wyrzuca jakieś takie bakteryjki, które sobie wlatują do jonosfery, później się tak elegancko przedostają w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, opadają w końcu jakieś chmury, na jakichś chmurach są przenoszone, kiedy tylko chmura trafi na przeszkodę w postaci kontynentu, bo sobie płynie po oceanie, to akurat postanowi się skroplić i ta woda oczywiście sobie elegancko, no właśnie, właśnie, dokładnie, zasili pola, łąki, lasy, góry, doliny i rzeki oraz jeziora i nagle wyrosną wszędzie grzyby. Grzyby z kosmosu. No, byłoby miło. Byłoby absolutnie miło. Ja też jestem miłośnikiem takich teorii, proszę Państwa. Jeżeli ktoś z Was ma jakąś szaloną koncepcję, ma ostatnie 5 minut, żeby zadzwonić do hiperprzestrzeni, zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo relaksacyjnie nad przyszłością tego świata i tego, co nas może spotkać, słuchajcie. Jakie są te zmiany? Słuchajcie, świat się zmienia dookoła. Świat się, planety się zmieniają. Układ słoneczny się zmienia. Wszystko jest okej, okay, a wszystko dalej działa, my dalej czujemy się doskonale. Przecież, także ja myślę, że wszystko jest okej. Okay. Absolutnie okej. Okay. To ja może włączę jakąś muzyczkę, skoro jak już się wszyscy dobrze poczuliśmy. No i przypominam, że słuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, retransmitowanej w Radiu Paranormalium. Ja na imię Tomek, macie ostatnie minuty, żeby zadzwonić. A na razie sobie posłuchajmy muzyczki, taki stary muzyczki posłuchajmy. Da-da-di-da. No, bo ci słuchajcie jak najbardziej hiperprzestrzeni jeszcze w Radiu na Fali, w Radiu na Paranormalium. Dokładnie. No i co, ja tak, jak taką myślą chciałem zamknąć tą hiperprzestrzeń, proszę Państwa, bo też koniec, chciałem taką myślą, że to jest troszkę tak, że straszy nas się strasznie jakim modelem świata, jakim przewidywalnym, że musimy straszy nas się strasznymi rzeczami generalnie. Wszystkich ludzi się straszy, a to obozami, jakimiś zagłada, a to jakimś NWO i tak dalej, i tak dalej. Jasne, że jest masa szaleńców, których chcą, żeby wszyscy mieli szalone życie i tak dalej. Ale też dobrze jest pamiętać o tym, że ci szaleńcy nie są tutaj od wczoraj i że oni już ten próbują zbudować działający model, żeby to swoje szaleństwo zrobić od jakiegoś czasu. I dzieje się zawsze ta niesamowita rzecz, że ten ich model nigdy nie działa. Także słuchajcie, te modele po prostu nie działają, tak jest prawda. Także to też działają dokładnie na tyle, na ile sami im pozwolimy, żeby te modele działały. Tak jest prawda. Tak na tyle, na ile sami ludzie się czują, że chcą to wdrożyć do cywilizacji, że chcą żyć w takim głównie, a dokładnie na takiej skali to wchodzić w rzeczywistość. Nigdy nie dzieje się inaczej. Także jak ja to powiem tak, jak człowiek wie, że gra jest cały taka, że jedno się kręci w drugim, i że nikt tak naprawdę nie wie dlaczego, i że po prostu się kręci, i że nic nie jest przewidywalne w 100%, i że zawsze jest ten kawałek pi, i że nie ma co przewidywać, bo tak naprawdę urok życia i cała esencja polega na tym, że jest po prostu cudowny w swojej nieprzewidywalności i po prostu jest po prostu rewelacyjny taki, jaki jest. Jest, nie ma co prosić o więcej. To jest nasza własna decyzja, że jak świat będzie wyglądał. Ani asteroidy, ani globalnego ocieplenia, ani ta malana gora, ani takich rzeczy. I taką refleksję, żebyśmy po prostu pamiętali czasami i zamiast tej psychozy pamiętali o tym, że ten jak jedno się kręci w drugim i nikt nie wie dlaczego się kręci i nie ma takiego Andrego, co powiedział, że wie jak się kręci, był Tesla na przykład, może Kesze wie jak się kręci, no ale oni to robią swoje, przy bardzo to tacy to wiedzą, no i tam swoje robią, nie? No a to tak jak mówię, nasza decyzja o te, co wybierzemy, że tak powiem, czy będziemy marudzili, czy też po prostu przestaniemy się dopasowywać do tego modelu na każdym kroku i za każdym zakrętem. Także myślę, że chyba wszyscy dorośliśmy, żeby się troszkę pokręcić jak to jedno w drugim, bez trzymania kurczowo żadnych modeli. Także czego życzę i wszystkim, i sobie też życzę. I dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za słuchanie Hiperprzestrzeni. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy słuchają live, wszystkich tych, którzy są na czacie, tych, którzy słuchają offline, bardzo serdecznie pozdrawiam. No i co? I zapraszam na kolejną Hiperprzestrzeń, proszę Państwa, na kolejną. A wszystkich tych, którym się podoba dalej Radio na Fali, zapraszam na wieczorową porę. Teraz. A co? Słuchaliście Hiperprzestrzeni.